Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Joannę, która realizuje audycję. I witam naszych gości z Poznania i okolic. Jest z nami ksiądz Sławomir Kostrzewa, kulturoznawca.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I kogo pozdrawiamy, księże?
Bardzo serdecznie pozdrawiam moich parafian ze Swarzędza, z parafii Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, księdza proboszcza Szymona Likowskiego. Pozdrawiam też moich przyjaciół, wszystkich tych, którzy za mnie się modlą, moje Margaretki, braci kapłanów, Mariana, Damiana, właśnie księdza proboszcza z Michalczowej parafii, którą niedawno odwiedzam, i też bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców tejże miejscowości.
I są z nami małżonkowie, Cecylia i Piotr Ignyś, rodzice trójki synów, zaangażowani społecznie i charytatywnie. Mąż jest liderem Wojowników Maryi w Tarnowie Podgórnym. Serdecznie witam.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Szczęść Boże. Dobry wieczór.
I kogo pozdrawiacie?
No, oczywiście naszych synów, Jana, Jakuba, Jeremiego. Pozdrawiamy też naszych wojowników wraz z rodzinami, w szczególności z naszej grupy tutaj tarnowskiej i na całym świecie.
Naszych przyjaciół i osoby, które kibicują i słuchają nas. Bardzo serdecznie wszystkich jeszcze raz witamy.
Kochani radiosłuchacze, dzisiejszy temat to kryzys wiary współmałżonka. No niestety temat jest aktualny i coraz bardziej aktualny. Tymczasem na naszej drodze do nieba, gdzie razem jako małżonkowie powinniśmy iść, jak jeden zaczyna powoli iść, kuleć na jakąś nogę albo coś innego, no musimy sobie wzajemnie pomagać i wspierać się. Jeżeli jesteśmy blisko sercami, to zauważymy, że coś jest nie tak. Im wcześniej zauważymy, tym lepiej. Dlatego, że czekać na jakieś takie zdecydowane stwierdzenie jednej strony, ja już więcej na mszę świętą nie pójdę, no to już jest zdecydowanie za późno. No chodzi o to, żeby w naszym małżeństwie Pan Jezus był osobą, która jest zapraszana codziennie przy naszej modlitwie, z którą mamy kontakt na każdej mszy świętej, no co najmniej w niedzielę, gdyż On jest w stanie nas wspomóc w każdej sytuacji. Również w tych kryzysowych sytuacjach, które się pojawiają nagle. No i tutaj mąż żonę, żona męża mają obowiązek święty wspomóc, odłożyć inne swoje najważniejsze sprawy, bo jeżeli nie idziemy razem do Boga, to już jest wielki problem. Jesteśmy w małżeństwie, zbawiamy się, idziemy do nieba w małżeństwie, nie poza małżeństwem. Nie ma takiej opcji. Nie ma. Dlatego ważne jest, żeby się razem modlić, razem uczestniczyć we mszy świętej. Dla nas, małżonków, Bóg jest tym, z którym zawarliśmy przymierze małżeńskie. On jest gwarantem naszego przymierza. I dlatego do Niego możemy się zawsze uciekać, do Matki Bożej, ale to trzeba zauważyć i wtedy specjalnie podjąć kroki. Myślę, że o tym również będzie audycja, także nie będę tutaj odbierał tematu naszym gościom. Kto zaczyna? Pewnie ksiądz Sławomir Kostrzewa. Proszę bardzo.
Tak, tuż przed audycją rozmawialiśmy i z panem Lechem właśnie doszliśmy do wniosku, że podejmiemy dzisiaj bardzo ważny i aktualny temat. Temat, który dotyczy niestety wielu małżeństw, można nawet powiedzieć coraz większej liczby małżeństw, którzy zwracają się o pomoc do nas, do kapłanów i mówią, proszę księdza, bo jest niedobrze w naszym małżeństwie. Moja żona, mój mąż odchodzi od Pana Boga, przestaje wierzyć. I co mam teraz robić? No mam poczucie odpowiedzialności za niego, za nią, że mamy się razem zbawić, że razem idziemy do nieba. A tutaj nagle okazuje się, że drugiej stronie przestaje na tym zależeć, że wręcz lekceważy sobie sprawy wiary. I co teraz? Jedna osoba powiedziała mi niedawno, że na rekolekcjach usłyszała taki przykład, że do nieba nigdy nie idziemy w pojedynkę, że mąż ciągnie swoją żonę do nieba i żona ciągnie swojego męża do nieba, ale też jedno może ściągnąć drugie w dół na wieczne potępienie. I to właśnie przeraziło tę osobę, bo miała świadomość, że jej współmałżonek niestety coraz bardziej oddala się od Pana Boga i że to może mieć później bardzo poważne konsekwencje w ich życiu małżeńskim. I ta osoba mówi, jak my możemy tutaj szukać dla siebie nadziei, kiedy na razie tej nadziei nie widać, że to odstępstwo od Pana Boga coraz bardziej postępuje. Takich małżeństw jest coraz więcej. Oczywiście po to jest ta audycja, żebyśmy dzisiaj powiedzieli sobie coś na ten temat, spróbowali najpierw dojść, dlaczego takie kryzysy pojawiają się, dlaczego tak trudno jest zauważyć, że współmałżonek ma jakiś problem ze swoją wiarą, jak możemy mu w tym pomóc, czy po prostu czasem też towarzyszyć. Na pewno takie konkretne rady dzisiaj padną. Mamy też świadomość tego, że na pewno pojawią się jakieś telefony osób, które są w podobnej sytuacji, bardzo na nie liczymy. Ale przede wszystkim my tutaj jesteśmy też jako osoby, które na co dzień są cały czas w tej drodze do nieba, bez względu na to, na jakiej drodze powołania jesteśmy. Czy jesteśmy jako osoby duchowne, czy jako osoby świeckie? Czy jesteśmy osobami samotnymi, czy w małżeństwie? Każdy z nas ma swoją drogę do nieba. I że nigdy do nieba nie idziemy w pojedynkę. Owszem, inny jest zakres odpowiedzialności kapłana, który prowadzi za sobą swoich na przykład parafian. Inny jest zakres odpowiedzialności małżonków za siebie nawzajem. Ale zawsze jesteśmy za kogoś odpowiedzialni. I być może też te słowa bardzo pomogą osobom, które bezpośrednio nie są w małżeństwie, ale też wiedzą, że w ich otoczeniu jest ktoś, kto przeżywa kryzys wiary, ale tym niemniej będziemy kładli nacisk na tę właśnie przestrzeń, przestrzeń życia małżeńskiego. I to, co tutaj Pan zauważył, i to jest bardzo ważne, że choć w wielu małżeństwach pojawia się problem kryzysu wiary, to bardzo często ta sprawa bywa albo ukrywana, albo lekceważona, albo także niestety wyolbrzymiana. I przez chwilę chciałbym, żebyśmy się zastanowili, zatrzymali nad każdym z tych trzech aspektów. Pierwsza rzecz, kryzysu wiary nie wolno lekceważyć. Dlaczego kryzys wiary to tak poważna sprawa? Bo wiara dotyczy spraw najistotniejszych dla człowieka, czyli relacji z Bogiem i zbawienia duszy. Ale też, i to za chwilę sobie znowu powiemy, dotyczy też samego małżeństwa. Bo jak małżeństwo ma być ze sobą razem w sakramencie, jeżeli tam nie będzie obecny Bóg? A więc to się wszystko ze sobą łączy. Jeżeli tutaj następuje problem, reakcja człowieka musi być natychmiastowa. Nie wolno tego bagatelizować czy lekceważyć. Tak jak w domu, jak w życiu. Coś może się zepsuć. Na przykład może zdarzyć się tak, że w domu zabraknie wody czy prądu i rzucamy wszystko i nie spoczniemy, aż usterka nie zostanie naprawiona, bo nie wyobrażamy sobie funkcjonowania w domu bez wody czy bez prądu. No właśnie, ale jeżeli potrafimy dla domu rzucić wszystko i się tym natychmiast zająć, na pewno są to sprawy poważne, ale są też poważniejsze sprawy, takie, które dotyczą naszych dusz, naszego zbawienia, to tym bardziej nie wolno tego zlekceważyć. I kryzys wiary jest w tej wyjątkowej przestrzeni, której może od razu nie zauważymy. No bo tak, jak nie ma w domu wody czy prądu, to widzimy to od razu. A to jest sprawa, której od razu nie zobaczymy. Dlatego bywa bardzo zdradliwa i dlatego też tak często bywa bagatelizowana. Owszem, są pewne sygnały, o nich też sobie opowiemy, które zwiastują, że taki problem może zaistnieć. Trzeba takie sygnały umieć dostrzec i odpowiednio na nie zareagować. Kolejny przypadek, o którym mówiliśmy, to ukrywanie kryzysu. No, niektórzy niestety całymi latami potrafią ukrywać, że coś jest nie tak z ich wiarą. I może być tak, jak opowiadała mi pewna pani, że siedząc w kościele na mszy świętej, jej mąż, oni byli 30 lat po ślubie, w pewnym momencie obrócił głowę w jej stronę i powiedział, a wiesz, a ja właściwie w to nie wierzę. Ona zdziwiona, w co nie wierzysz? No w to wszystko, co tu jest, to na ołtarzu i tak dalej. Ona mówiła, że omal zawału nie dostała. Bez przygotowania usłyszeć coś takiego od męża, no to rzeczywiście dało jej to do myślenia. No i potem była rozmowa, no słuchaj, to nie jest tak, że z dnia na dzień ty przestałeś wierzyć w Boga. Kiedy to się zaczęło? No już kilka lat temu. To czemu mi nie mówiłeś? No właśnie, to jest bardzo niemądre przeżywać tego rodzaju problem i nic nie powiedzieć o tym współmałżonkowi. To jest także grzech przeciwko uczciwości małżeńskiej. W małżeństwie trzeba mówić sobie wszystko, szczególnie wtedy, gdy dzieje się coś niepokojącego. Dwoje małżonków tyle lat przy sobie i nie potrafią powiedzieć sobie coś, od czego przecież zależy ich małżeństwo, ich zbawienie. No, coś tutaj nie gra. To jest trochę tak, jakby zachorować na coś poważnego i nic nie powiedzieć żonie czy mężowi. I mamy potem pretensje. Dlaczego mi o tym nie mówiłeś? Przecież można było coś zrobić wcześniej, zadziałać. A teraz, kiedy choroba się rozwinęła, może już jest śmiertelna, już tak niewiele możliwości jest udzielania pomocy. Podobnie są problemy na przykład w pracy, w finansach. Jeżeli nie będziemy o nich mówić, bo liczymy, że problem sam się rozwiąże, no to znaczy, że bardzo niepoważnie podchodzimy do małżeństwa. A więc nie wolno ukrywać tego rodzaju spraw. Trzeba o nich mówić. I trzeci przypadek, o którym wspomniałem na początku, to wyolbrzymienie tego problemu. Trzeba to dobrze zrozumieć, co chcę teraz powiedzieć. Kryzys wiary jest czymś bardzo poważnym. Bardzo poważnym. Ale też nie można od razu wpadać w panikę. Są takie osoby, które kiedy dowiadują się, że współmałżonek na przykład traci wiarę albo właśnie przeżywa jakiś kryzys, padają w taką panikę, reagują bardzo agresywnie, bardzo emocjonalnie, albo od razu zarzucają tę osobę w kryzysie różnymi możliwościami poradzenia sobie z tym problemem, ale żadna z tych możliwości no, nie trafia akurat w źródło tego problemu, bo to trzeba rozeznać, wiedzieć dlaczego i skąd się to wzięło. Były takie osoby też, które na przykład dzwoniły do mnie i mówiły, proszę księdza, potrzebujemy pomocy egzorcysty. Ja mówię, no to dzwońcie gdzieś indziej, bo ja nie jestem i nie byłem egzorcystą. I tak przy okazji od razu to mówię, jeżeli mnie słuchacie, bo ciągle dzwonią do mnie ludzie, którzy myślą, że jestem egzorcystą. Nie jestem, nigdy nie byłem. Zapamiętajcie, proszę, nie dzwońcie do mnie w takich sprawach. Ale właśnie jakaś pani dzwoniła, myśląc, że jestem egzorcystą i że ona potrzebuje pomocy, bo tutaj jest problem z mężem, który odchodzi od wiary, od Boga. No, to nie jest akurat sprawa dla egzorcysty. Tutaj czasami wystarczy zwykły ksiądz, który po prostu ma już wiedzę i przygotowanie, żeby pomóc. I każdy kryzys, tak jak chorobę, można pokonać. I dlatego też taka panika jest czymś bardzo niezdrowym. Każda choroba dobrze wyleczona może nawet wyjść na dobre organizmowi, może go umocnić. W pewnych sytuacjach daje nam trwałą odporność. Chociaż oczywiście w sprawach kryzysu wiary to różnie bywa z tą trwałą odpornością. O tym też sobie powiemy, że może być tak, że jeden raz pojawia się taki kryzys i jest przezwyciężony, ale później nawraca z pewnych konkretnych przyczyn. O tym sobie jeszcze powiemy, dlaczego tak się dzieje. W każdym razie w małżeństwie i w wierze nie chodzi o to, żebyśmy zgrywali przed ludźmi, przed sobą nawzajem, czy przed Bogiem jakiegoś superkatolika, któremu zawsze wszystko powinno wychodzić, że nigdy nie miewa żadnych kryzysów. Nie wolno udawać kogoś takiego. Warto pogodzić się z tym, że jesteśmy tylko ludźmi, mamy swoje słabości, że pojawiają się w nas różne dziwne myśli, negatywne uczucia, nawet dotyczące spraw sakrum. Mogą pojawić się wątpliwości i nie należy wpadać w panikę, że coś takiego przytrafi się małżonkowi. Od naszej reakcji bardzo często zależy to, jak współmałżonek odniesie się później do ciebie. Może właśnie będzie ukrywał ten problem, widząc twoją panikę czy twoje niezdrowe reakcje na ten problem. Ci panikują najczęściej, którzy mają problem z tak zwanym chorym perfekcjonizmem. Chcieliby idealnego małżeństwa, idealnego męża, idealnej żony, no to jest niemożliwe. Bardzo częsty problem zresztą dzisiaj młodych małżeństw, tak zwanych z podręcznika, które gdzieś się tam naczytały, różnych informatorów, podręczników, nasłuchały konferencji w internecie, wszystko ma być idealnie, super. Tak nie jest. Tak nie jest, nie ma czegoś takiego. Trzeba sobie pozwolić też na błędy w życiu, w małżeństwie. Pozwolić w tym sensie, że one się mogą pojawić, ale trzeba umieć na nie zareagować i umieć je naprawiać. W tym sensie, proszę to zrozumieć. Ale jeżeli ktoś ma taką, ja to nazywam duchową spinę, to się to bardzo źle kończy. Bo człowiek nie jest wtedy sobą, ani przed Bogiem, ani przed drugim człowiekiem, przed współmałżonkiem. Ciągle udaje kogoś, kim nie jest. No właśnie, udaje, kryje się. I uważa na przykład, że sam sobie poradzi z tymi problemami, prawda? Bo to jest bardzo niedobre, kiedy ja mam problem i mówię o nim Bogu, bo chcę być przed nim taki perfekt. To jest niemożliwe. Spotkałem kiedyś takiego mężczyznę, który powiedział, że mam teraz problem z wiarą, ale jak ja go rozwiążę, to wtedy wrócę do kościoła, bo teraz to nie godzi mi się przychodzić do kościoła. No to tak jakby ktoś miał pójść do lekarza, bo jest chory i mówię, pójdę do lekarza wtedy, kiedy będę zdrowy. No nie. Potrzebujesz lekarza wtedy, kiedy jesteś chory. Potrzebujesz Chrystusa, kiedy właśnie jesteś w tej biedzie, a nie wtedy, kiedy wszystko będzie okej. A nie kiedy tacy perfekcjoniści mają taki rodzaj problemu. A więc trzeba się przejąć tym kryzysem, tak jak przejmujemy się chorobą swoją czy współmałżonka, ale przejąć się na zdrowy sposób. Umieć reagować z głową, nigdy nie popadać w panikę. Trzeba umieć znaleźć złoty środek między zdrową reakcją na problem a zlekceważeniem tego problemu. Pamiętać o tym, że każdego dnia mamy dostęp do Bożej łaski i że Boża łaska jest nieskończona. No, jeszcze dużo mam do powiedzenia, ale czuję, że nasi zaproszeni goście, Cecylia i Piotr, chcieliby coś tutaj powiedzieć i przynajmniej skomentować to, co zostało tutaj powiedziane.
Tak, oczywiście zgadzam się ze wszystkim, co zostało powiedziane. My, przygotowując się do tej audycji, mieliśmy też takie rozmowy, wymianę myśli. I tak sobie myślę, że faktycznie, jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na pierwszym miejscu. A z tym wiąże się także bardzo duża uważność i szczerość w małżeństwie. Jeżeli będziemy cokolwiek przed sobą ukrywać, jeżeli ta nasza relacja nie będzie prawdziwa, jeżeli będziemy udawali przed sobą kogoś, kim po prostu nie jesteśmy, właśnie, bo chcielibyśmy być takim idealnym małżeństwem, o których się naczytaliśmy, nasłuchaliśmy z różnych opowieści, co po prostu nie jest prawdą, tak? Nikt z nas nie jest idealny. Każdy ma każdego dnia mnóstwo sytuacji, w których musi też sam nad sobą pracować. Najgorzej, jak będziemy chcieli od razu naprawiać drugiego człowieka, nie patrząc po prostu na siebie. I z tego właśnie może wynikać później taka rzecz, o której rozmawialiśmy i chyba wielu z nas sobie nie zdaje z tego sprawy. Taki ukryty kryzys, że stwarzamy pewien swój wizerunek. Wszyscy myślą, że wszystko jest cudownie, bo tak fajnie, bo na zdjęciach się fajnie wygląda. Oczywiście to też jest fajne i dobre i potrzebne, tak, żeby dawać radość na zdjęciach i tak dalej, ale naprawdę to musi być szczere, to musi wypływać z naszej jedności, z naszego porozumienia, ale oczywiście ten idealny taki trójkąt, tak, małżeński, czyli Pan Bóg, żona i mąż. I wtedy to ma tylko rację bytu i rację przetrwania właśnie w trudnych chwilach, bo to nie jest tak, że małżeństwo katolickie to już od razu wszystko wie najlepiej i nie przechodzi żadnych kryzysów. My możemy powiedzieć szczerze, mieliśmy dosyć duży kryzys w małżeństwie. Wszystko się zaczęło naprawiać tak naprawdę w znamiennym 2017 roku i wierzymy w to i jesteśmy głęboko przekonani o tym, że dokładnie w setną rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie doznaliśmy właśnie takiej wielkiej łaski. Od tego momentu wszystko zaczęło nam się po prostu prostować i zaczęliśmy zauważać mnóstwo rzeczy, których tak naprawdę chyba nie chcieliśmy zauważać w sobie, właśnie zaczynając każdy od siebie, tak? Ja w sobie, mąż w sobie. Także tutaj ta wiara, chcieliśmy też podkreślić, że jest łaską, ale łaską, która nie na nas spływa i teraz oczekujemy, że wszystko samo się naprawi, samo się zrobi. Tylko jak to też ostatnio nasz znajomy kapłan powiedział, że łaska bazuje na naturze, tak? My też musimy otworzyć nasze serca, otworzyć nasze rodziny i zaprosić tam Ducha Świętego i powiedzieć, że Duchu Święty, no po prostu bez Ciebie to my sobie możemy tutaj właśnie stwarzać pozory.
Mówiłaś Matka Boża Fatimska, tak. Ale znaczy to zdarzenie może spróbuję opisać szerzej, bo jest jakiś problem w małżeństwie. Matka Boża Fatimska jest dla wszystkich, prawda? Wszyscy możemy uczestniczyć w nabożeństwach, ale co, jak to się stało, że zwróciliście się obydwoje właśnie w jej kierunku?
To znaczy, to było też takie niesamowite kierowanie ze strony nieba. Teraz patrząc z perspektywy czasu, jesteśmy w stanie to sobie, że tak powiem, uświadomić, bo w trakcie, jak to się działo, to wiadomo, różne emocje, różne sytuacje i to tak nie jest łatwo poskładać. Mieliśmy też wielki problem zdrowotny z moim tatą. Mieszkaliśmy razem i to był cudowny człowiek. Niestety w zeszłym roku tata zmarł. Ale 2017 rok to był naprawdę taki kryzysowy czas dla nas. Bardzo wiele sytuacji się nawarstwiało. No możemy powiedzieć już teraz też, bo przerobiliśmy to w sobie, że pracoholizm męża, budowa domu, opieka nad trójką naszych synów, praca zawodowa, bardzo duże właśnie problemy zdrowotne z moim tatą, który po prostu w ogóle w nocy praktycznie nie spał, bo przestawiał mu się dzień z nocą. Więc my praktycznie ani nie spaliśmy, nie mogliśmy w żaden sposób, że tak powiem, normalnie funkcjonować. Pamiętam jeszcze sytuację, jak właśnie tata już leżał na łóżku i oglądaliśmy w maju rozpoczęcie obchodów z Fatim. Była transmisja. Ja tak patrzę i dosłownie w sobie wewnątrz pomyślałam, mówię, Boże drogi, jak ja bym chciała tam kiedyś pojechać, tak? Ale taka przysłowiowa luźna myśl, która gdzieś tam się we mnie zrodziła. Oczywiście wiedziałam, w jakiej jesteśmy sytuacji, więc dla mnie to było absolutnie niemożliwe po ludzku. Natomiast oczywiście niebo miało swoje inne plany. I doszło do takiej sytuacji, że ja po prostu kiedyś w nocy, gdzie już 14 raz wstawałam do mojego taty i już kompletnie nie miałam siły, kompletnie, no po prostu w łazience rozpłakałam się i wręcz wykrzyczałam w sobie, chyba nawet na głos to powiedziałam, mówię, Panie Boże ratuj, bo ja już po ludzku nie jestem w stanie nic zrobić, nie daję sobie rady, proszę pomóż mi. I to nie było w tym momencie żadne objawienie, że tutaj, wiecie, cuda się zaczęły dziać samoistnie. To było działanie też Ducha Świętego przez inne osoby, które nas otoczyły naprawdę wielką troską i pomocą. Nasi przyjaciele, przede wszystkim też księża, którzy przyszli nam z pomocą i to nie tylko, że tak powiem, duchową, że tam, wiecie, ktoś rzuci hasło, to ja się za ciebie pomodlę, tak? Tylko to była też autentyczna pomoc. Czy rozmowy, czy przyjechali, coś doradzili, pomogli rozwiązać jakieś trudne sytuacje. No i proszę sobie wyobrazić, że w tym maju ja tak sobie pomyślałam, że och Boże, jakie to by było cudowne, gdybym kiedykolwiek była w Fatimie. I w październiku, 14 października, czyli dzień po zakończeniu obchodów w Fatimie, mieliśmy właśnie to wielkie szczęście i łaskę być właśnie z mężem. Fatimie, gdzie już nie było tłumów i mogliśmy spokojnie sobie podejść we wszystkie miejsca, bo to już było dzień po zakończeniu obchodów. Także tutaj też w 17 roku zaczęły się dziać cuda pod tym kątem, że to może mój mąż powie, tak ja tutaj gadam ciągle.
Ja może jeszcze bym wrócił do tego kryzysu, myślę takiego nieuświadomionego, bo myślę, że trochę na naszym przykładzie mogę jakby zwrócić uwagę, że ten kryzys do końca nie był u nas uświadomiony. Przeżywaliśmy ten kryzys nie mając jakby takiego spostrzeżenia, że faktycznie jest w nas. Funkcjonowaliśmy jak przysłowiowa rodzina katolicka, chodząc do kościoła, chodząc na msze, na uroczystości, ale tak naprawdę w naszym małżeństwie działo się źle. Były pewne problemy, które się nawarstwiały, potęgowały kryzys małżeński, też który był związany z kryzysem stricte, można powiedzieć, właśnie wiary naszego pogłębiania też relacji z Bogiem, bo tutaj ta relacja, myślę, dość mocno została zachwiana i żyliśmy w takim, myślę, trochę złudnym spojrzeniu i jakby samoocenie siebie jako takich, że tak, jesteśmy w kościele, chodzimy na msze, jesteśmy dobrymi katolikami, a tak naprawdę byliśmy daleko od Boga, daleko od Jezusa i coraz dalej od siebie. I właśnie ten znamienny rok dla nas, 2017 rok, i te pewne po kolei wydarzenia, które dzisiaj oglądamy z perspektywy czasu, widzimy bardzo wielką łaskę od Boga, który chyba spojrzał na nas i powiedział: dosyć Cecylia, dosyć Piotr, wasze małżeństwo nie ma tak wyglądać. I drobnymi pewnymi krokami, drobnymi wydarzeniami, które myślę przez ostatnie lata wydarzały się i nadal się dzieją, wracamy do Boga, bo to jest, myślę, taki proces naszego nawracania, który trwa i myślę, że będzie trwał do końca naszych dni i do pogłębiania tej relacji, tej wiary. No, ja tutaj muszę przyznać, że to bardzo mocne znaczenie właśnie była wspólnota wojowników Maryi. Tutaj to wydarzenie w moim życiu, właśnie dzięki mojej żonie, która właśnie przez takie wydarzenia pewne w naszym życiu przekierowała moją drogę na wojowników Maryi. Powiedziała: patrz Piotr, jest spotkanie w lądzie, wojownicy Maryi mają spotkanie w lądzie ogólnopolskie, to jest typowo dla mężczyzn, może byś pojechał, zobaczył, zainteresował się, może coś tam odkryjesz. A ja do mojej żony mówię: ja jestem przecież dobrym katolikiem, wojownicy Maryi nie są do niczego mi potrzebni i ja mam w sumie ważniejsze sprawy na głowie, bo muszę ogród zrobić,
tak,
bo
mieliśmy
wybudowany dom i to była najważniejsza rzecz, którą ja muszę teraz wykonać. No ale Pan Bóg tak pokierował moje drogi, że powiedział, że ogród ma poczekać, i popchnął mnie tam w tamtą stronę. I no i to był niesamowity przełom w moim życiu, w ogóle spostrzeżenie, już nie pamiętam szczegółów tego spotkania. Pamiętam jedno świadectwo, które tam było wtedy, w tym dniu, ale jakby cały ten moment, pewne rzeczy, które tam usłyszałem, spowodowały taką przemianę i myślę, że taką o 180 stopni. Jakby zrozumiałem zupełnie inny model, inne wartości, inne podejście, nie jako męża do żony, do naszych relacji, do naszej wspólnej drogi, w której jesteśmy. I to był taki proces początkowy, gdzie właśnie zaczęły się te kroki takiego przełamania pewnych moich tutaj, myślę, słabości, wad, czy w ogóle niezrozumienia, bo myślę, że też brakowało nam takiego zrozumienia dojrzałości w podejściu do małżeństwa, do tego, co jest istotą małżeństwa, jak małżeństwo ma wyglądać, co to w ogóle jest miłość. I myślę, że te spotkania, ta formacja wojowników z każdego spotkania ogólnopolskiego czy formacyjnego dawała mi pewne wskazówki, pewne kroki, dzielenie się współbraci swoimi doświadczeniami małżeńskimi. Te świadectwa bardzo mocno pokazały, gdzie jest właściwa droga, a gdzie u mnie są wady, które ja muszę przezwyciężać, które muszę w sobie poprawiać, żeby zadbać o rodzinę, właśnie o małżeństwo, żeby zawalczyć. Bo było widać, że idziemy w złą stronę. I to naprawdę zawdzięczamy Maryi. Maryja nas prowadzi. I właśnie poprzez kapłanów, poprzez różne wydarzenia w naszym życiu, wspólnotę, która pokazała mi też drogę, tą walkę o rodzinę, bo właśnie to jest jakby naszą istotą w wojownikach, że walczymy o nasze rodziny, walczymy o nasze żony, walczymy o nasze dzieci. To ta droga zaczęła się wtedy i trwa do dzisiaj i są różne akcenty, które po drodze się działy.
Ale to jest jeszcze piękne właśnie, bo dużo osób myśli, że to jest jakaś tam walka, z czym oni walczą i są takie zarzuty i w ogóle do wojowników Maryi, tak? I tak dalej. No to ja jako żona mogę powiedzieć, że oni po prostu walczą o piękną miłość. Tak? Nasz przyjaciel ksiądz kiedyś po takiej bardzo ważnej dla mnie spowiedzi przygarnął mnie i mówi: co tylko pamiętaj, miłość jest najważniejsza, ale ta miłość właściwie pojmowana, tak? Nie te przysłowiowe motyle w brzuchu, wiadomo, że to wszystko jest przyjemne, ale to są emocje, tak? Prawdziwa miłość i właśnie taka, która pomaga przezwyciężać te kryzysy, o których jest dzisiejsza audycja. No to właśnie mamy pracować nad tą miłością, tak? Nad tym, żeby wzrastać każdego dnia.
Pracować nad sobą.
Tak.
I wojownicy Maryi od razu ktoś, kto z boku patrzy, z kim wy chcecie wojować.
Właśnie.
No i
oni ze swoim grzechem, tak?
Odpowiedź właśnie była taka, że ze swoimi słabościami chce wojować.
Dokładnie.
Bo w człowieku jest dużo różnych nawyków, postępowań, które nie są właściwe, które nie pomagają na drodze do nieba, nie pomagają w miłości między małżonkami i trzeba z tym walczyć. Więc jeden sposób tutaj wybrzmiał, jeżeli chodzi o pomoc, jeżeli współmałżonek traci wiarę, czujemy, że coś jest nie tak, więc druga strona wysyła go, w cudzysłowie, na jakieś rekolekcje do jakiejś wspólnoty, która zasili go i da mu chęci właśnie do pracy nad sobą. Jakie są jeszcze inne sposoby?
Tak, ja rozwinę mimo wszystko tutaj te dwa aspekty, bo one są bardzo ważne, kluczowe wręcz. Zostały tutaj zasygnalizowane przez Piotra i Cecylię. Pierwszy to jest miłość i drugie to odpowiedzialność współmałżonka. To jest jedna z definicji wiary. Wiary, czyli relacji z Bogiem, że tutaj chodzi o miłość. I kiedy pojawia się taki temat, to znaczy kryzys wiary, to tak naprawdę to jest kryzys miłości do Pana Boga. I zadać trzeba sobie pytanie, no dlaczego nastąpił taki kryzys? Jaki jest problem z moją miłością do Pana Boga, że nagle przestaję ją odczuwać? To jest jedyny sens naszego trwania przy Panu Bogu, jeżeli to jest trwanie oparte na miłości, nie na jakimś schemacie, nie na jakiejś tradycji i tak dalej. Może się pojawiły jakieś inne miłości w naszym życiu i już ten Bóg nie jest najważniejszy. No właśnie. Więc kiedy pojawia się taki temat jak kryzys wiary współmałżonka, no to trzeba się zastanowić, jaka jest natura tego problemu. A zawsze jest to natura podwójna. Z jednej strony dotyczy sfery ducha, i też dotyczy przestrzeni życia małżeńskiego i tego nie można od siebie rozdzielić. Kiedy szukamy pomocy dla osoby w takim kryzysie czy sposobów rozwiązania problemu tego kryzysu, to zawsze musimy przyjrzeć się tym dwóm sprawom. Jaka jest miłość do Boga, jednego z małżonków albo obojga i jaka jest ich miłość do siebie nawzajem. Jeżeli ktoś myśli, że kryzys wiary nie pociąga za sobą relacji między małżonkami, no to jest w błędzie, bo jak najbardziej kryzys wiary obejmie też przestrzeń życia małżeńskiego. Jeżeli ktoś zlekceważy kryzys wiary, bo powie, że no przecież to jest sprawa nieistotna, no to jeszcze niedługo będzie musiał zmagać się z problemem kryzysu małżeńskiego. I to właśnie bardzo mocno Piotr podkreślił, że kiedy pojawia się jakikolwiek kryzys, no ale też taki w sferze ducha, to trzeba po prostu zwrócić teraz bardzo uważny, wielką uwagę na samego siebie, na pracę nad sobą i też pracę nad małżeństwem. Ale skupiając się teraz już typowo na tym kryzysie duchowym, to zwracajmy uwagę na te sygnały, jakie mogą pojawić się przy tego rodzaju kryzysie, żeby ich nie przeoczyć. Jak powiedziałem, tu jest i przestrzeń ducha, i przestrzeń życia małżeńskiego. Takie sygnały, jakie pojawiają się w przestrzeni ducha, to na przykład problemy z modlitwą. Jest jej po prostu coraz mniej. Inne sprawy stają się ważniejsze niż modlitwa. Jest też problem z jakością tej modlitwy, że ona jest taka już byle jaka. Nie przykładamy wagi do tego, co mówimy, do kogo mówimy, jak mówimy, kiedy mówimy, w jakich okolicznościach. Mówimy o tym jakości randki małżeńskiej, prawda? I dobrze czujemy, co tutaj mamy na myśli. Dokładnie tak samo. Zastanówmy się nad jakością naszych modlitw. Kolejny taki sygnał, świadczący o pojawiającym się kryzysie, to brak regularności tej modlitwy. Ta modlitwa już jest taka z doskoku, z przypadku, o, przypomniało mi się, chwilę się pomodlę i tak dalej, biegnę szybko do tramwaju, pomodlę się. No, nie jest to dobra rzecz. Potem kolejny stopień to już jest zaniedbywanie życia sakramentalnego, a więc coraz rzadsza spowiedź święta, zaniedbywanie niedzielnej Eucharystii, no to już tu popadamy w grzechy ciężkie. To już pokazuje, że jest grubo, że naprawdę tutaj potrzeba bardzo mocno wyhamować, zastanowić się, w jakim kierunku idziemy, kim jest dla nas Pan Bóg, skoro potrafimy już z tak ważnego obowiązku związanego z Bożym przykazaniem rezygnować. Potem może pojawić się wręcz znużenie sprawami wiary. Po prostu już mnie to nie cieszy, są inne sprawy w moim życiu ważniejsze i tak dalej. No a kolejne etapy to porzucenie całkowite tych praktyk, wręcz agresja związana z wiarą, z prawami wiary, z przestrzenią sakrum. I i brak jakiejkolwiek motywacji, żeby się tymi tematami zajmować. I to jest ta przestrzeń życia sakramentalnego. Bo jest jeszcze przestrzeń życia małżeńskiego i tam też są sygnały. Mogę to, tak, podpowiedzieć, bo tu pan coś
tak,
chciałby...
Tak, znaczy mamy jeszcze 5 minut, to także właśnie co tak jeszcze, jakie są jeszcze lekarstwa?
O lekarstwach to zaraz będziemy mówić, bo tam już o lekarstwach w 5 minut nie powiem, ale jak najbardziej powiem w 5 minut, a może nawet krócej o tych sygnałach, jakie pojawiają się w przestrzeni życia małżeńskiego, żeby już tutaj to domknąć. Po czym można rozpoznać, że małżonek może mieć takie problemy z wiarą, chociaż o wierze nie powie ani słowa, ale po jego zachowaniu zobaczymy, że coś jest nie tak. To na przykład zamykanie się w sobie współmałżonka. To już pokazuje, że tam dzieje się coś nie tak. Bo kiedy człowiek zamyka się na współmałżonka, jest prawie pewne, że zamyka się też na Boga. To jest po prostu jak A do B. Potem ponawiające się ciche dni lub kłótnie. Czyli to wszystko, co narusza jedność życia małżeńskiego. Jakiś rodzaj nieszczerości, niemówienia wszystkiego współmałżonkowi, także o tych swoich właśnie problemach. Jakiś rodzaj podwójnego życia. Apatia, porzucenie zainteresowania życiem współmałżonka czy sprawami rodziny. To już mnie po prostu nie interesuje. Wręcz ucieczka w inne aktywności, w pracę, w hobby, w nałogi. No to są właśnie takie znaki, które każą nam się zastanowić, co tak naprawdę dzieje się w sercu, w duszy współmałżonka. I możemy powiedzieć sobie jedno na pewno, że jeżeli człowiek oddala się od Pana Boga, to też oddala się od współmałżonka, od rodziny, od swojego małżeństwa, od sakramentu. Więc tam już też jest jakiś rodzaj kryzysu duchowego. Tutaj trzeba umieć się zatrzymać, oboje małżonkowie, i za chwilę będziemy mówić o tych lekarstwach.
Więc przystąpmy w takim razie, chociaż króciutko, bo była mowa o wysłaniu w cudzysłowie małżonka do jakiejś wspólnoty na rekolekcji, ale również może być wspólna decyzja, bo może nie dać się chcieć wysłać. Pojedziemy razem. Na przykład na spotkania małżeńskie, które zawsze tutaj ogłaszamy od początku radia, gdzie jest, powiedzmy, praktyka, jak nauczyć się ze sobą rozmawiać, jak otwierać się na współmałżonka, żeby właśnie nie być takim skrytym. No i kwestia właśnie, jeżeli jeszcze wierzymy w Boga, zwracanie się do Niego: Panie Boże, pomóż. No widzisz, że się sypie, no zrób coś, no przecież jesteśmy małżeństwem sakramentalnym. No daj nam jakieś wskazówki, jakieś światło i się pojawi, na pewno się pojawi. Pan Bóg nigdy nas nie zostawia samymi, bo zawarliśmy z Nim przymierze i On jest wierny swojemu słowu i przymierzu. I tutaj właśnie osoby trzecie, niekoniecznie wspaniali wykładowcy, a często inne małżeństwa, z którymi rozmawiamy podczas tych rekolekcji, otwierają nam oczy, serce na te dziedziny, które były może dla nas niewidoczne, zamknięte, tak jak tutaj Piotr opowiadał, że no, dopiero na spotkaniach otworzyły mu się nowe horyzonty, na które może spojrzeć i do których dążyć.
Znaczy, to było właśnie takie bardzo też dla mnie znamienne, bo mąż się tak wtedy zapierał, nie? Że no przecież nie, no, że ogród muszę zrobić, bo jeszcze tu niewykończone, to tamto. Ja mówię: człowieku, jedź, odpoczniesz ten jeden dzień, jak w przyszłym tygodniu się weźmiesz za ten ogród, on raczej się stąd nie ulotni. Więc no i pamiętam, że duży był opór, ale pewnie powiedział: no dobrze, ale to było też właśnie takie piękne, bo mimo tego, że tak naprawdę chyba nie chciał, powiedział: dobrze, skoro nalegasz, to ja pojadę, tak? I to już był taki sygnał. Ja mówię: no dobrze, no pojedzie, no albo wróci i powie, że wiesz co, absolutnie to jest nie dla mnie. Albo wróci zadowolony. Natomiast wrócił w takim stanie, którego ja bym w ogóle nie zakładałam. Po prostu, bo muszę to przyznać, mój mąż tak, no, w naszym małżeństwie to ja chyba więcej mówię. Natomiast mąż jest bardziej uważny w słowach. Ale wrócił jeszcze bardziej nie mówił. I ja mówię: jeju, co tam się zadziało w tym lądzie? Natomiast to było cudowne, kiedy wieczorem po prostu tak leżymy w łóżku i ja mówię: Boże, kochany, no, mówię, no weź coś chociaż powiedz, czy było fajnie, czy było niefajnie, no wyraź się, człowieku. Pamiętam, że wtedy mnie właśnie przytulił i powiedział: wiesz co, chciałem ci bardzo podziękować. Chciałem ci bardzo podziękować, że mnie tam wysłałaś. I powiem szczerze, to mnie tak bardzo zaskoczyło, że już nic nie mówiliśmy, tylko po prostu przytuleni zasnęliśmy, bo było tyle emocji, tyle takiego po prostu niesamowitego, nawet tego nie idzie nazwać po prostu, tak? I to był ten pierwszy krok, który otworzył nas też wspólnie, bo to nie, że mąż miał problem też, nie wiem, jakiś ze sobą, tak? Oczywiście był skryty i właśnie to jest ten też problem, że mężczyzna pewnie bardziej to w sobie dusi, kobieta jest bardziej otwarta, bardziej wyrzuci coś z siebie. Ale to też był ten moment, w którym ja zaczęłam bardzo nad sobą pracować, tak? Więc... Tak, wydaje mi się, że takie pojechanie, czy to na rekolekcje takie najpierw, tak jak tutaj było współmałżonka, męskie stricte, ale później także otwarcie się na takie rekolekcje właśnie typowo małżeńskie, tak, gdzie też widzimy i spotykamy się z innymi małżeństwami, które też każde mierzy się z czymś innym. To nie można porównywać, tak? Najgorsze jest porównywanie. Każdy mierzy się z czymś innym. I fajnie jest być dla siebie takim wsparciem, bo to nie trzeba mieć od razu właśnie recepty, że ja ci powiem, zrób to, 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 tak? Bo to wielokrotnie się nie sprawdza, bo to zależy od otwarcia naszego, czy jesteśmy chętni, żeby coś zmienić, czy tylko mówimy, a tak naprawdę każdy zostaje przy swoim, bo to jest też właśnie, wiele naszych znajomych małżeństw przechodzi właśnie taki kryzys, że niby chcą coś poprawić, ale tak naprawdę jedno trwa przy swoim, drugie trwa przy swoim. Nie ma właśnie spojrzenia, że halo, może zacznę od siebie, tak?
Kwestia wspólnego dobra. Tak. Doświadczenia, że wspólne dobro jest najważniejsze. Nie moje, nie twoje, tylko wspólne. Gdzie przedstawiamy swoje dezyderaty, swoje marzenia, ale w rezultacie zastanawiamy się, co możemy w naszym małżeństwie zrealizować. I to jest wtedy nasz cel, a nie mój prywatny.
To jest właśnie kwestia tej odpowiedzialności za małżeństwo, za współmałżonka, za to, co między wami się dzieje. Ja zresztą cały czas o tym przypominam na różnego rodzaju rekolekcjach czy kazaniach, że małżeństwo to jest duchowe złączenie, że małżonkowie, no stary przykład, to dwa połączone ogniwa łańcucha, ale dla wielu akurat właśnie ten obraz jest czymś, co pomaga im trochę zwizualizować to, co dzieje się w ramach małżeństwa, czyli co dzieje się w ramach jednego ogniwa, rezonuje na drugie. Jak w wymiarze ciała, tak samo w wymiarze ducha. I to, co duchowo dobre dla jednego, tak samo będzie pozytywnie oddziaływać na drugiego. Ale jeżeli w duszy małżonka dzieje się coś złego, no to też to zło będzie dotykało także tego drugiego. Więc nie możemy przechodzić obojętnie obok problemów duchowych małżonka, bagatelizować i mówić, to nie jego sprawa, nie moja sprawa i tak dalej. Zawsze dotyczy to obojga. Tak samo jak ze zdrowiem fizycznym. Jeden małżonek choruje, oddziaływuje to na całe małżeństwo. Więc dojrzewać w małżeństwie to uczyć się tej prawdy, tej zależności i uczyć się mówić o tym, co jest trudne, dzielić się tym, umieć też przyjmować pomoc, otwierać się na zmiany, jeżeli mogą pomóc w małżeństwie. Ja myślę, że wasze małżeństwo tutaj by już dawno legło w gruzach, gdyby nie to, że Piotr potrafił przyjąć radę Cecylii, że pojechał na te rekolekcje i że ono wydało jakieś owoce. Ale też jeszcze chciałbym tutaj dodać jedną myśl, mianowicie kryzysy wiary mogą dotykać zarówno mężczyzn, jak i kobiet. To nie jest tak, że tutaj jedna płeć jest słabsza, tylko że oboje przeżywają je trochę inaczej. W ogóle dla mężczyzn jest problemem, by mówić o sprawach duchowych. Jest im bardzo trudno otwierać się i przed obcymi, i nawet przed swoją własną żoną. Mężczyźni często nie potrafią nazwać pewnych spraw, które dzieją się w ich duszach. Owszem, w niektórych sytuacjach potrafią o tym mówić, ale z obcym, nie z małżonkiem, z żoną. Powiedzą o tym koledzy w pracy albo księdzu na spowiedzi. Nie jest to złe pod warunkiem, że mężczyzna rzeczywiście szuka tej pomocy i pracuje nad sobą i mimo wszystko nie ukrywa tego przed żoną. Jeżeli żona zaakceptuje, że ta pomoc gdzieś jest, że mąż z niej korzysta, no to wszystko jest w porządku. W przypadku kobiet ona z reguły nie ukryje tego kryzysu, ona o nim powie. Przeżywa z reguły każdy kryzys bardziej emocjonalnie niż mężczyzna, w bardziej otwarty sposób. Ona ma potrzeby, by to uzewnętrzniać. Ale jednak te emocje mogą być także problemem w uporządkowaniu spraw wiary, bo ona najpierw musi uporządkować swoje emocje. To tutaj bardzo często idzie ze sobą w parze. I często też kryzys wiary u kobiet może mieć zupełnie inne podłoże niż u mężczyzn. U mężczyzny może to być zero-jedynkowo, a więc problem w relacjach z Bogiem, niezrozumienie jakiejś sprawy dotyczącej wiary, problem z jakimś przykazaniem. A u kobiet może to być sprawa zupełnie niezwiązana z wiarą, a odbije się właśnie na relacjach z Bogiem.
Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat: kryzys wiary współmałżonka. Nasi goście: ksiądz Sławomir Kostrzewa i państwo Cecylia i Piotr Ignyś. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewicy.
Teraz i zawsze.
Mam taki trudny problem.
Możemy znać pani imię?
Jadwiga.
Witamy panią Jadwigo.
Mam taki problem. Nie wiem, co się z moim mężem dzieje. Zamyka się na klucz w pokoju. Nie ma rozmowy. Nie ma pojednania. Nie ma porozumienia. To jest bardzo ciężki problem. Jak mam postąpić?
Od dawna ma to miejsce?
Tak. Tak, po prostu wyjeżdża i wychodzi. Nie wiem, gdzie przebywa. Po prostu nie wiem. Nie ma rozmowy, nie ma kontaktu, rozmowy. Co mam z nim zrobić?
To jest pani pytanie, pani Jadwigo.
To jest ciężki temat. Ja wiem o tym.
To jest bardzo szeroki temat, tym bardziej, że to już długo trwa u pani. No jakoś nie udało się zauważyć tego wcześniej, bo od razu się nie zamykał.
Zauważyłam tylko, że on po prostu robił to, co sam sobie zażyczył. No.
Dobrze, jeżeli ja mogę tutaj pani coś doradzić, jak z reguły to robię w podobnych sytuacjach, to jest to problem, że on się zamknął właśnie na panią i że pani nie mówi, dlaczego tak się dzieje, ale proszę spróbować znaleźć kontakt. No właśnie, to o tym właśnie mówię. Dlatego dobrze byłoby znaleźć kontakt do kogoś, z kim on chce rozmawiać i z kim kto rozmawia.
On nie uważał, przepraszam bardzo, przerwie to. Nie uważał swoich rodziców, nie uważał swoich rodzeństwa, a w tej chwili on wszystkimi rozmawia, a do mnie się zamknął.
No właśnie, trzeba dotrzeć do kogoś, z kim on rozmawia i dowiedzieć się, co tam właściwie się w nim dzieje, z jakich przyczyn on od pani odchodzi. To jest taki pierwszy krok, jaki może pani zrobić. Znaleźć kontakt do kogoś, z kim rozmawia.
Małżeństwa. To nie jest takie proste. Coś narosło. Coś nie było wytłumaczone. On wszystkim rozmawia, tylko nie ze mną.
No właśnie. Jak to mówię, w takich problemach to z reguły Pan Bóg pokazuje nam jeden krok, który trzeba zrobić, a później pokaże drugi i trzeci. Ale na razie trzeba zrobić ten pierwszy. Ja mam wrażenie, że ten pierwszy krok jest wykonalny, czyli dotrzeć do kogoś, z kim rozmawia i dowiedzieć się, jaki jest jego problem i później starać się odnieść do tego problemu. Tyle możemy zrobić. Ja myślę, że tutaj więcej nie dojdziemy.
Nie, po prostu on rozmawia z rodzeństwem teraz, a przedtem nie rozmawiał, unikał. A teraz unika mnie. Właśnie nie wiem, w czym ja mam sobie pomóc i jak rozwiązać tą sprawę. To jest 40 lat małżeństwa. No, to nie jest takie z dnia na dzień.
Tak. No tak jak ksiądz mówił, dotrzeć do któregoś z rodzeństwa, pani męża, i spróbować dopytać, na czym polega problem, żeby wiedzieć, jak działać. No bo w tej chwili pani kompletnie nie ma informacji, jak podejść do swojego męża.
Dosłownie. Nie ma rozmowy, nie ma pojednania i nie ma rozmowy i wyjaśnienia spraw. A przez drzwi zamknięte, to ja nie będę rozmawiała.
No pewnie. Także tyle, co możemy...
I rozmawia z braćmi. Braci powiedzieli, jeden i drugi się wypowiedział, że nie będzie się wtrącał, ale on rozmawia. On teraz dojrzał swoją rodzinę, brat najstarszy. Najstarszy. Trudno mi jest to wytłumaczyć. Ja chodzę do kościoła, modlę się za niego i proszę Boga o jakąś pomoc.
No, modlitwa.
Nie wiem, czy on chodzi do kościoła. On po prostu wychodzi z domu i nie wiem, gdzie on przebywa.
Tyle, co możemy dla pani zrobić. To nie jest poradnia.
Jestem załamana. Ja jestem po trzech operacjach, także to ja jestem w dołku już.
Tak. To jest radio, a nie poradnia, także więcej nie możemy, że tak powiem, zrobić dla pani. Zresztą nawet nie można publicznie pewnych spraw omawiać. Także bliżej, tam gdzie pani mieszka, poradzić jeszcze swojego duszpasterza. Może będzie miał jakiś wgląd w sytuację. Współczujemy pani i zawsze modlić się. Modlić się o zrozumienie, żeby sama pani zrozumiała, o co chodzi, żeby Pan Jezus dopomógł w odbudowaniu tego małżeństwa. Dziękujemy pani za telefon, pani Jadwigo.
Tak, i poniekąd właściwie ten telefon wprowadził nas w kolejną sprawę, którą warto tutaj podjąć, że Pan Bóg nigdy nie zostawia małżonków w takich sytuacjach. Pani tutaj powiedziała słusznie na końcu, że no modlę się, no bo tylko tyle mogę. No tyle mogę i aż tyle mogę. I trzeba wiedzieć, że Pan Bóg o tym wie. Pan Bóg o tym wie, co tam się dzieje i czy to jest kryzys taki stricte małżeński, czy właśnie duchowy. Pan Bóg nigdy nie zostawi małżonków samych, bez swojej pomocy. Tak Bóg ceni ten sakrament, który zresztą sam ustanowił, sakrament małżeństwa, że daje małżonkom na co dzień, ale szczególnie w kryzysach, specjalne łaski, aby owocnie przechodzili przez ten czas próby. Jak widzimy, jak słyszymy, przed chwilą to usłyszeliśmy, taka próba może trwać długie, długie lata, wręcz dziesięciolecia, ale nie jesteśmy w tych sytuacjach osamotnieni. Trzeba wołać o Bożą pomoc i wierzyć w to, że Bóg przychodzi z tą pomocą. Owszem, czasami nie potrafimy podjąć tego jednego kroczku, bo chcielibyśmy od razu mieć obraz całości, a to się tak nie da. Zrobić ten jeden krok do przodu. Najważniejsze i najbardziej skuteczne łaski małżonkowie otrzymują wtedy, kiedy przeżywają swój sakrament w duchu miłości. To jest bardzo ważna rzecz. Kiedy naprawdę w ich sercach jest pragnienie, by ratować małżeństwo, by ratować małżonka. Kiedy wciąż go kocham, potrafię mu przebaczyć. Dokładnie to jest to, co czynił Chrystus. On z miłości do ludzi cierpiał, z miłości oddał swoje życie i wyjednał nam największe możliwe łaski, bo kochał. I tak samo trzeba w małżeństwie. Bardzo mocno modlić się o miłość do Boga właśnie w tych najtrudniejszych momentach, kiedy współmałżonek zamknie się na drugą stronę, prawda, te przysłowiowe drzwi zamknięte, nie odzywa się i trwa to długie lata. Przebaczać, kochać się i modlić o tę miłość, prosić Pana Boga, by przychodził na pomoc. Są niestety osoby, które właśnie w takich próbach przegrywają. A jeżeli szukają tej pomocy, no to często jest to taka pomoc wymuszona, z wyrachowania, z obowiązku. No po prostu nie ma tam miłości. I tutaj też niewiele może być takich łask. I strona, która przeżywa kryzys wiary, pamiętajmy też, że ma problem, żeby sama zwróciła się do Boga o pomoc. To jest zresztą jeden z przejawów tego kryzysu, więc ta druga strona, która jest bliżej Boga, ona ma ten obowiązek, by to czynić niejako w swoim imieniu i w imieniu współmałżonka. Może to robić na mocy sakramentu małżeństwa. Te osoby, które mają kryzys wiary, w głębi serca czują, że powinny szukać pomocy u Boga, ale z różnych przyczyn tego nie robią. Niektórzy na przykład czują się niegodni. Pamiętajmy, że w tę sytuację też bardzo często wchodzi zły duch. Trochę na kształt tego obrazu dziecka, które przewróciło się, pokaleczyło, co jest jak najbardziej naturalne na tym etapie rozwoju życia człowieka. I to, że dziecko się przewróci czy pokaleczy, nie będzie rodziło gniewu rodziców, bo jak powiedzieliśmy sobie, to jest normalne. I takie dziecko nie powinno wstydzić się tego, że idzie prosić rodziców o pomoc. Rodzic raczej zdziwiłby się, gdyby dziecko ukrywało swoją ranę przed nim. Bo jest zadaniem ojca czy matki, by wtedy przyjść z pomocą. I on tej pomocy udzieli chętnie. I tak samo właśnie jest z Bogiem. Jeśli w sercu małżonka w kryzysie wiary jest mimo kryzysu szczera miłość do Boga, to uzdrowienie jest pewne i szybkie, pod warunkiem, że osoba, która przeżywa ten kryzys, nie dopuści do dalszego rozwoju tego kryzysu. I zadaniem drugiego małżonka jest zwracać się do tej Bożej miłości o pomoc dla męża czy żony. Mocą własnej miłości, mocą sakramentu małżeństwa, prosić o pomoc. A Bóg hojnie odpowie na prośby kogoś, kto kocha, kto z miłości się modli, z miłości, a nie z obowiązku.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Maria z Warszawy się kłania.
Witam
Pana Lecha, witam wszystkich gości. Ja tylko bardzo przejęłam się tym telefonem. Przepraszam, że tak pomyślałam, może będą się wszyscy ze mnie śmiać, ale może by ta pani napisała do niego list. Dlatego, że człowiek, owszem, mogę prosić Boga, ale jednocześnie mam swoją godność taką tutaj ziemską i ten mąż no tak się zachowuje, że można powiedzieć, że właśnie prawie, że się rozwodzi. Trzeba powiedzieć, wspomnieć tę młodość, tę miłość. Może on odczyta tą, no bo jak nie ma z nim kontaktu i zamyka się, to tą listę napisać może do niego. Przecież tyle jest wspomnień i może on powiedzieć, że czuje się bardzo, no źle się czuję, bo mimo, że się modlę za ciebie, to chciałem od ciebie trochę szacunku. Mimo wszystko, dla człowieka przecież, czy ja coś takiego złego zrobiłam, a przecież cię kocham. Jeżeli mnie już nie kochasz, no to nie wiem, no może postawić to na ostrzu noża, dlatego że to, no, tak żyć nie można, ponieważ no, to zakłóca godność. Ja bym nie wytrzymała, przepraszam. Tak, mam taką naturę i bardzo tej pani życzę wszystkiego dobrego, ale ja bym po prostu to jakoś albo napisała list i wzruszyła się tym przeszłością naszą, albo bym się rozstała z tym człowiekiem, mimo że Pan Bóg, to byłby grzech. No bo jak on zamyka się przede mną i gdzieś chodzi, no to co to za mąż, przepraszam. Jeszcze raz przepraszam, że tak otwarcie mówię, ale bardzo jestem oburzona, że on ją tak dręczy, tę panią, a ona to wytrzymuje. Ja wiem, że w imię, prawda, modlitwy, ale no jest też jakaś szacunek do drugiego człowieka. A nie wiem, czy mają dzieci. Nic nie mówiła o dzieciach. Może dzieci by przemówiły do tego pana. No bardzo jest to przykre. Jeszcze raz przepraszam, że wtrąciłam się jeszcze do tego telefonu, ale bardzo to przeżyłam. Serdeczne dzięki z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Mario.
Ja może bym tutaj dodała, dziękujemy za ten telefon. Powiem szczerze, a propos tego listu, wydaje mi się, że to jest też jeden z pomysłów na rozwiązanie, na nawiązanie kontaktu ze współmałżonkiem. Ja pamiętam raz taki list napisałam do męża. Teraz musisz pogrzebać trochę w pamięci, mężu. Jak mąż...
Na pewno go mam.
To był trudny list, ponieważ ja go napisałam w momencie, kiedy mąż miał wyjechać na kolejny wyjazd służbowy. I ja wielokrotnie sygnalizowałam, że jest to dla mnie problem, bo zostaję sama właśnie z dziećmi, a potrzebowałabym wsparcia, natomiast ewidentnie mąż wtedy jeszcze tego nie czuł i tak jakby właśnie był zamknięty na mnie i nie słyszał tego mojego komunikatu. I pamiętam, że chyba jak wróciłeś, to ja zostawiałam po prostu list na schodach, zanim miał wejść do góry, do sypialni, bo chciałam, żeby najpierw, zanim się przyjdzie przywitać, żeby po prostu to przeczytał i żeby to do niego właśnie dotarło, bo miałam wrażenie, że moje słowa takie mówione gdzieś tam trafiają obok, także może to jest jakiś sposób, tak, też, żeby po prostu w taki sposób też po ludzku, z miłości oczywiście, zadziałać.
No myślę, że takie właśnie słowa pisane może dla nas mężczyzn są troszeczkę innym odbiorem, zupełnie inaczej odbieramy te słowo pisane w taki sposób, że możemy się nad nim zastanowić, że to nie jest tak na gorąco. My jako mężczyźni nie lubimy być krytykowani, myślę, i to jest naszą wadą, która powoduje, że się blokujemy na pewne rzeczy. I tu myślę, taki właśnie był moment właśnie tych różnych naszych trudności, gdzie po prostu nie potrafiłem przyjąć, że w jakiś sposób mogę zawieść, czy to rodzinę, żonę, dzieci. Boimy się krytyki.
Znaczy, nie lubimy być krytykowani, tak, i poganiani. Tak, tak, a list stwarza zupełnie inną
możliwość powrotu, tak? Przeczytanie raz, ale wracam za 10-15 minut, czytam następnego dnia.
Mogę to przemyśleć.
Tak, tak. Bardziej
daje nam taką przestrzeń, która nie jest takim parciem, że w tym momencie ja to przyjmuję, ja muszę się wypowiedzieć, mam czas na to, że to jednak przetrawię, jak to się mówi w cudzysłowie, przemyślę, zastanowię się, te słowa bardziej do mnie przemówią i przyniosą te owoce, które mam nadzieję w naszym małżeństwie poprowadziły nas w tą właściwą drogę. I to był taki znamienny też krok w naszym małżeństwie, to były takie kroki, które powodowały, że to myślenie, spostrzeżenie właśnie tego naszego małżeństwa, otwarcie się na drugą osobę, właśnie ten moment zaowocował naszym pojednaniem właśnie w tym kierunku.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria z Katowic. No tak, wyznania tej pani mnie troszkę wzruszyły i powiem, że dokładną taką sytuację przeżywał znajomy, gdzie żona w ogóle wychodziła, zamykała się w pokoju, nie interesowała się w ogóle dziećmi, nie szło się z nią porozumieć. Efekt był taki, że po wielu latach już dzieci interweniowały, żeby dał sprawę o separację. No, to nic nie pomogło, chciała rozwodu, dalej nie ma kontaktu, nie wiadomo gdzie jest. Ale powiem tak, znamienne na pewno słowo jest, żeby pójść do proboszcza swojego i porozmawiać, bo on zna tam te tereny i tak dalej, i tak dalej. A druga sprawa, ja bym zostawiła króciutką karteczkę w drzwiach. Mam ważną sprawę, proszę o kontakt. Jeżeli się nie odezwie, znowuż tam w innych słowach, tak do 3 razy. Jeżeli nie ten, to zgłosić to na policję, że jest taka sytuacja i potem wymienić zamki. Ja bym postąpiła brutalnie. Wymienić zamki, ale wcześniej zgłosić na policję, żeby policja wiedziała, jaka jest sytuacja. Poza tym, panie Adziu, głowa do góry. Każdy ma piętę achillesową, ale to Duch Święty natchnie. Przez drugiego człowieka albo pani w modlitwie na pewno jest jakieś rozwiązanie. Tylko trafić na to. Życzę powodzenia, życzę wszystkim radości, bo radość otwiera się na życie, na wszystkie problemy i inaczej to człowiek widzi. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy.
Tutaj może odniósłbym się do takiej sprawy, która bardzo często pojawia się w podobnych sytuacjach, mianowicie do kogo zwracamy się o pomoc w sytuacji takiego rodzaju kryzysu. Bardzo wielu ludzi wierzących, katolików, pierwsze kroki kieruje albo do jakichś znajomych, przyjaciół, którzy są im życzliwi, ale nie zawsze mają wiedzę, jak mądrze postąpić w takiej sytuacji i czasami dają fatalne rady. Kolejny krok może być to na przykład w stronę jakiejś poradni, psychologa i tak dalej. Owszem, możemy trafić na naprawdę mądrego psychologa, ale też znane mi są niestety takie przypadki, że sugestią psychologa albo czasami wręcz nakazem było właśnie rozwieść albo separację, czyli żadnej próby ratowania małżeństwa, żadnego zwrócenia się w stronę Boga. Więc to nie są dobre kroki, jakie poczyni sakramentalny małżonek. Ja bym radził, żeby jednak najpierw udać się do osoby duchownej, właśnie może do kapłana, proboszcza, żeby znaleźć to duchowe źródło tego problemu i starać się duchowo zacząć walczyć o to małżeństwo. Nie, że od razu stawiam sprawę na ostrzu noża, że jak się nie zmienisz, no to właśnie albo policja, albo wyprowadzisz się, albo rozwód i tak dalej. Bo na tym po prostu zwycięży tylko i wyłącznie zły duch. Żeby jednak nie zaniedbać szukania informacji o sposobach pomocy współmałżonkowi u osoby duchownej, właśnie po to, żeby od strony duchowej zawalczyć o jego duszę, zawalczyć o to małżeństwo. Bo tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, to oddalanie się od małżonków bardzo często jest spowodowane oddalaniem się od Pana Boga i tutaj trzeba też wiedzieć, jak duchowo zadziałać.
A żeby być... Przepraszam, mamy telefon? To odbierzemy. Słuchamy Radio Maryja.
Witam serdecznie, mówi Anna z Poznania.
Witamy Panią Annę.
Witam wszystkich Państwa, a szczególnie księdza Sławomira, bo ja dzwonię z Poznania i bywałam u księdza Marcina Węcławskiego i tam też księdza spotkam. Bardzo się cieszę, że ksiądz jest obecny. Ale ja właśnie ostatnio, ponieważ dotyka mnie też ta sprawa i ta sprawa tej pani, która przedstawiała, że mąż się zamyka, więc ja czytałam o narcyzmie u mężczyzn, bo to jest przeważnie mężczyzn dotyka. To są takie objawy właśnie. I to jest człowiek, który, to jest psychiczna choroba. To bardzo ciekawie mówiła doktor Krupa kiedyś też w sobotę na ten temat. I to jest człowiek chory. Z nim, do niego nic nie trafia. On się zamknie i on potrafi ukarać taką osobę i nie odzywać się, zamknąć się. To jest właśnie to, co ta pani mówiła. Ja sobie może zadzwonię i powiem, bo o tym się bardzo mało mówi, a to jest bardzo często. I mnie to zresztą, nie mnie osobiście, ale w rodzinie mamy taki przypadek. To jest też z rodziny alkoholików. Brak miłości. To jest na tym oparte. I to jest bardzo trudna sytuacja. Niemniej Pan Bóg jest mogący, ale On jest wszechmogący. On wszystko może. I On też panuje nad tą sytuacją. Dlatego modlitwa, tak jak ksiądz powiedział, przydatny kapłan, modlitwa, modlitwa i jeszcze raz modlitwa.
Dziękujemy Pani Anno. Chciałem zwrócić uwagę, że w tej chwili się skupiamy już na takich sytuacjach bardzo dramatycznych, gdzie już tej wspólnoty praktycznie nie ma w małżeństwie. Ale ważne jest, co się dzieje przedtem. Pytanie, czy się w ogóle razem modlimy? Czy potrafimy klęknąć? No czy doświadczenie z kościoła domowego mamy takie, że wielu małżonkom nawet po paru latach małżeństwa trudno jest razem klęknąć i głośno się modlić. Każdy sobie, po cichu. Tak. A tymczasem modlitwa wspólna małżeńska ma swoje zalety. Jak to u was było?
No właśnie u nas to bardzo kulało, tak szczerze mówiąc. I to przez właściwie prawie 11 lat. Właśnie nie zauważaliśmy w ogóle tych problemów i to właśnie pogłębiało się i nawarstwiało coraz bardziej. Powiem szczerze, że w pewnym momencie, jak już weszliśmy na tą drogę nawracania takiego świadomego, tak, zauważenia problemu, jak ktoś nam powiedział, a bierzecie różaniec wieczorem i klękacie i się modlicie, to powiem szczerze, w pierwszym momencie miałam taki aż odrzut. Ja mówię, jak? No to mamy się modlić wspólnie wieczorem? W ogóle aż mi się to dziwne wydawało. No a właśnie to nie jest dziwne, tylko to jest ta baza, która powoduje, że pogłębiamy naszą jedność, tak? Dopiero jak mąż zaczął jeździć na spotkania Wojowników Maryi, zaczął różnych konferencji słuchać, także księdza właśnie Sławka Kostrzewy, kiedy zaczęliśmy analizować i zgłębiać te tematy, jak sobie dawać radę z różnymi sytuacjami kryzysowymi, no to właśnie sakramenty, ale przede wszystkim też wspólna modlitwa, bo jeżeli nie ma wspólnej modlitwy, to o jakim budowaniu, jakiej jedności w ogóle możemy mówić, tak? Dzisiaj dla nas to jest po prostu jak oddychanie. Wiadomo, że wieczorem klękamy, najpierw się modlimy za dziecko, które adoptowaliśmy duchowo, później mówimy nasze jakieś tam sprawy, za które chcemy też podziękować, poprosić, ale teraz jak jest ten słynny ogród mojego męża i idzie kosić albo wykonywać w nim jakieś rzeczy, a mamy już piękny, bo przez te kilka lat już nam się ładnie wszystko tam zaczyna rozrastać, no to w uszach słuchawki i mąż wykonując różne rzeczy modli się też po prostu na różańcu, tak? I to jest naturalne.
Także budowanie wspólnoty przez jakieś małżeńskie randki, wręczanie kwiatków, mówienie komplementów nie jest wystarczającym do tego, by ta wspólnota naprawdę była budowana,
To jest ta powierzchowność, tak? A my mamy właśnie budować tą głębię i tą jedność.
Ksiądz?
Ja może by to właśnie uogólnie, co zostało tu powiedziane, bo to bardzo ważne rzeczy teraz padły. Bardzo często jest tak, że pojawia się jakiś rodzaj kryzysu w małżeństwie, także ten na gruncie wiary, a małżonkowie zaniedbali na jakimś wcześniejszym etapie, na przykład chodzenie ze sobą na życzeństwa, zaniedbali, by zwrócić uwagę na to, jaka jest jakość wiary tej osoby, która będzie w przyszłości moim mężem czy żoną. Więc nie ma się później co dziwić, kiedy mija pół roku, rok czy parę lat po ślubie, że jedno z nich odchodzi od Boga, jeżeli okazało się, że tam przed ślubem w ogóle tam relacji z Bogiem nie było. Tylko, że w ogóle nie zwracano na to uwagi. I jakiś czas temu przyszła też do mnie pewna pani, skarżąc się na problem z wiarą swojego męża, ale przyznała się też, że widziała te znaki jeszcze przed ślubem, tylko że je zlekceważyła. Więc to, co jest ważne, małżonkowie muszą mieć świadomość, że muszą być zjednoczeni w jednym Bogu, i to podkreślam, w jednym Bogu, żeby ich małżeństwo przetrwało, w jednym tym samym osobowym Bogu, nie tak, że czyimś Bogiem jest praca, czy on sam jest dla siebie Bogiem, tylko w tym jednym Bogu, żeby ich małżeństwo przetrwało. To jest też częsta przyczyna kryzysów wiary i też kryzysów małżeństw, kiedy nie zwraca się na to uwagi. Czy my naprawdę wierzymy w tego samego Boga, czy my uznajemy tego samego Boga? Dziś niestety młodzi ludzie uważają wiarę za sprawę drugorzędną i to jest gigantyczna pomyłka, która może mieć potem bardzo poważne konsekwencje. Ale kiedy rozmawia się z tymi młodymi ludźmi, oni mówią, że no najważniejsze jest dbać o relacje między sobą. Okej, tak, to jest bardzo ważne. To jest to, co właśnie pan przed chwilą powiedział, te randki, spotkania i tak dalej. Ale nie można stawiać ich wyżej niż rozwijanie relacji z Bogiem. Bo jeżeli postawimy te relacje narzeczeńskie czy małżeńskie wyżej niż relacje z Bogiem, to okaże się, że te relacje nie szły we właściwym kierunku, bo nie były rozwijane z Bogiem. Brak rozwoju relacji z Bogiem to zgoda na uśmiercenie własnej relacji małżeńskiej. Bo relacja małżeńska ma opierać się na miłości, a źródłem miłości jest tylko Bóg. Więc nie ma Boga, no to nie ma miłości, prosta sprawa. I często tego potem w małżeństwie brakuje. Małżonkowie myślą, że trwają ze sobą w relacji miłości, a tam nie ma miłości. To są raczej jakieś związki, nie wiem, biznesowo-seksualno-rodzicielskie, ale na pewno nie małżeńskie, sakramentalne.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Małgorzata z Małopolskiego.
Szczęść Boże, Pani Małgorzato.
Ja dziękuję za tą audycję, bo właśnie też mam taki problem w domu. Mamy już ponad 30 staż małżeński i mój mąż, ja bym powiedziała tak, że on przed ślubem, jak widziałam jakichś braków w wierze jego, nawet tam chodziliśmy na różne spotkania, nawet do wspólnoty należeliśmy takiej oazowej. I to się pojawiło, no nie wiem. No to też widzę jakiś taki problem w jego rodzinie. Ale chodzi mi o to, że dla mnie to jest w ogóle taka szkoła życia mojej wiary, bo on często mi moją wiarę, że jakby mówi mi, że ja jestem w jakiejś sekcie, że wchodzę, tylko modlę się. Ja z mojej strony też go nie narzucam, nic mu nie po parę razy mu proponowałam różne wyjazdy, on nie chce. Nie chcę też się w jakiś taki sposób włączyć w jakieś modlitwy. Ale też widzę, że takie moje zaufanie do Pana Boga w tym wszystkim. Ja sobie powtarzam, że Panie Boże, Ty jesteś najważniejszy i Ty mi go dałeś. I ja po prostu muszę to ciągnąć. To nie jest tak, że ja go zostawię. I już parę razy też były mi podpowiedzi takie rozwiązania, ale to są takie chwilowe. Jak wiem, że mam jakiś taki kryzys bardzo mocny, który właśnie objawia się tym, że po prostu już nie mam siły. Ale to mam takie, może z mojej strony jest takie ugruntowana to moja wiara, że po prostu wiem, że jak obrałam jeden kierunek, to muszę kroczyć, pomimo tego, że on w taki sposób neguje to wszystko moje. To wszystko, co ja mam, moją wiarę, bo ja się staram modlić za niego. Też dużą taką pomocą dla mnie jest kierownik duchowy, bo nieraz też chodzę i narzekam. On mi po prostu mówi, że nie, masz wytrwać, masz być żoną. I to wybrałaś tą drogę. Jest, powiedziałabym, że czasami jest bardzo trudno, bo też się właśnie zamyka. Później to spala na mnie, że to przeze mnie. Ale to po prostu, ja po prostu wierzę, że on kiedyś po prostu, że też jestem w jakiś taki sposób za niego odpowiedzialna. O to, żeby on był wystawiony. No, może tyle jeszcze raz dziękuję za tą audycję, która też mi bardzo dużo pomaga. I te audycje wszystkie. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Małgorzato.
Bardzo dziękujemy za ten głos i odwołanie się do pomocy, jaką doświadcza Pani od kierownika duchowego. No właśnie, to co też powiedzieliśmy sobie kilkanaście minut temu. U różnych ludzi można szukać pomocy, ale bardzo często nie u tych, którzy są kompetentni, którzy naprawdę reprezentują widzenie Pana Boga, którzy mają ten kontakt z Duchem Świętym, żeby poprowadzić ten problem we właściwym kierunku. I pamiętam też bardzo podobną sytuację do tej, o której pani mówi, też z jednej z parafii, gdzie kiedyś pracowałem, gdzie pojawił się taki kryzys u jednego z małżonków i on przyszedł do mnie i powiedział: proszę księdza, ja trochę jestem tym przerażony, bo ja nic nie zaniedbałem, ja się modlę, ja chodzę do kościoła, ale jednak czuję, że coś tam zaczyna się pojawiać dziwnego, czego się boję, co nie ma nic wspólnego z Bogiem. I wtedy też modliliśmy się o rozeznanie, skąd się to wzięło. To była bardzo przemodlona sprawa i rozeznaliśmy, że ten kryzys wiary, który go spotkał, był z dopustu Bożego. Nic nie było zaniedbane w sprawach życia duchowego, a jednak kryzys się pojawił. Była modlitwa, spowiedź, Eucharystia, ale Bóg dopuścił to na tego człowieka, aby poznał swoją kruchość, niemoc, aby zrozumiał swoją pełną zależność od Pana Boga. Może chciał go uchronić przed jakimś bardzo poważnym upadkiem, grzechem. Tego to już nie wiemy. Ale Bóg zadziałał uprzedzająco. I to jest bardzo ważna nauka, której owoce mają promieniować na całe małżeństwo. Trzeba zrozumieć, że jeśli bez Bożej pomocy nie jesteśmy w stanie zachować swojej wiary, to co dopiero bez Bożej pomocy zachować małżeństwo, czy zachować wierność przysiędze małżeńskiej. Trzeba pokornie, codziennie wołać Boga o pomoc w najprostszych sprawach i nie bać się być przed Bogiem maluczkim, bezradnym jak dziecko, wciąż wołającym o pomoc. Ja myślę, że Pani właśnie taka jest, że ma Pani w sobie taką postawę, że ją pielęgnuje i to jest bardzo dobre. Przy okazji też dopowiem jeszcze jedną rzecz. Bardzo ważne jest to, aby strona w małżeństwie, której bezpośrednio nie dotyczy taki kryzys, choć jednak zawsze dotyczy, więc mówimy to w takim cudzysłowie, nie oceniała męża czy żony, czy nie obwiniała o jakieś urojone zaniedbania, by sama nie stała się pokusie, by sama nie uległa pokusie bycia lepszą czy lepszym. I też w tym głosie pani to mi się bardzo spodobało, że pani nie oceniła swojego współmałżonka, że owszem, problem jest, został nazwany, ale nie uległa pani pokusie, by go oceniać, krytykować, osądzać. To jest bardzo dobre. To też pokazuje, że pani współpracuje z tym kierownikiem. I trzeba trzymać się raczej zasady życia duchowego, jak we wspólnotach zakonnych. Raz ty jesteś silniejszy duchowo, innym razem ja jestem silniejsza duchowo. Dziś ty mi pomożesz, a jutro ja tobie pomogę. Oboje jesteśmy prochem, nicością i bez Bożej pomocy nic nie możemy.
Jarosław się kłania, Pomorskie.
Witamy, panie Jarosławie.
Słucham tutaj, słucham tą audycję, rozmowę. Też mam taki problem. U mnie jest sprawa rozwodowa. Mam tutaj, jest czworo małych dzieci i ta żona tutaj atakuje, tylko że ja sobie w pewnym momencie uświadomiłem, że ja nie walczę z nią, tylko walczę z diabłem, który chce tą rodzinę chce zniszczyć. Ja sobie powiedziałem, że nie dam się, no nie mam wpływu na tą sprawę rozwodową tak dalej, modlę się, ale po prostu już sobie uświadomiłem, że mam do czynienia z diabłem, który diabeł atakuje, gdzie jest rodzina, gdzie są dzieci, gdzie jest związek małżeński, sakramentalny. I tylko ta modlitwa, bo tutaj żadne policje, żadne sądy, nic tam, nawet psycholog nic nie pomogą. To trzeba, nie wiem, odczekać, modlić. Nie wiem, to tyle ode mnie. Dziękuję za audycję.
Dziękujemy, panie Jarosławie.
Dziękujemy za ten głos. No właśnie tutaj my jako wojownicy Maryi, tutaj naszym powołaniem jest ta walka o nasze rodziny. Ta walka właśnie nie jest z człowiekiem, nie z inną osobą, tylko właśnie walka przeciwko własnym słabościom i walką przeciwko działaniu szatana, który próbuje bardzo intensywnie, szczególnie ostatnie lata, da się mocno zauważyć ten kryzys wśród małżeństw, ataki wśród naszych znajomych małżeństw, którym z pozoru wydaje się, że wszystko jest dobrze, że są bliżej kościoła niż dalej, a tu dopada ich ten kryzys, zaczynają się poważne problemy niezrozumienie i obwinianie siebie, wzajemne działanie przeciwko sobie. I tu właśnie ta postawa zrozumienia, że to nie jest walka przeciwko mojej żonie, nie jest walka przeciwko komuś, kto chce tutaj nas zniszczyć, tylko to jest walka przeciwko szatanowi, który działa przez te osoby, przez jakieś sytuacje i chce zniszczyć to, co jest owocem danym nam od Boga, naszym małżeństwem. I tu właśnie ta świadomość tego działania, kto jest wrogiem, jest bardzo istotne. Nazwanie tego i mieć świadomość, z czym się mierzymy. To jest trudna walka. Jesteśmy jako mężczyźni, myślę, tutaj powołani do tego, żeby to w nas jest ta siła. Myślę, że mamy też tą łaskę takiej walki, do której jesteśmy powołani, aby o te rodziny starać się przez modlitwę, właśnie przez wypraszanie łask zawalczyć o to nasze małżeństwo, o dzieci.
Te łaski też nie zawsze są tak od razu, tak? Bo my byśmy chcieli tak troszeczkę życzeniowo, tak? Że modlimy się i chcielibyśmy mieć często efekt taki wow i od razu. Bardzo często to są też, tak jak ksiądz Sławomir wspominał, lata modlitwy, tak? Za współmałżonka. I też znamy sytuację, że ileś lat ktoś się modlił i wydawałoby się właśnie, że po ludzku jest sytuacja beznadziejna, a często dzięki łasce z nieba wszystko się da wyprostować, tak? Ale tak jak też mówiłam, no każda sytuacja jest inna. No my mamy mieć ufność i tak jak ksiądz wspominał, Pan Bóg nas nigdy nie zostawia. Bywają bardzo trudne sytuacje, gdzie nam wydaje się, że są po ludzku, że tak powiem, nie do rozwiązania. Natomiast no nie ograniczajmy tutaj Ducha Świętego, który może zadziałać w najmniej i zazwyczaj działa w najmniej oczekiwanym momencie.
To, co osobiście też mnie często przeraża, kiedy rozmawiam z wieloma małżonkami, to ich decyzja, rozwód. Szczególnie, jeżeli to dotyczy młodych małżonków, że nawet sobie nie dają szansy. To jest jakiś wielki dramat współczesności, ta łatwość w podejmowaniu decyzji o rozwodzie. Ja wtedy często powtarzam słowa, które gdzieś kiedyś usłyszałem, że na rozwodzie najbardziej zależy diabłu. Więc się na tym zastanów, jeżeli chcesz iść tą drogą. Czy to rzeczywiście jest Boża droga? Czy Bóg się po tym podpisze? Często mówimy, a to przyjrzę naszego dobra i tak dalej. Diabeł najbardziej cieszy się z decyzji o rozwodzie, więc trzeba szukać innych dróg. No właśnie, tylko czy chcemy? Czy chcemy spojrzeć na nasze problemy oczami Boga, czy też nie? No różnie z tym bywa. Czasami nasza pycha, nasza miłość własna bywa powyżej Boga i nie dopuszcza innych możliwości niż nasze własne. I to też niestety jest częsty przypadek kryzysu duchowego z naszej własnej winy, kiedy nasz głos, nasze myślenie stawiamy wyżej niż myślenie, spojrzenie samego Boga. W takich sytuacjach człowiek niejako sam siebie czyni Bogiem. A że odtrącając prawdziwego Boga sam nic nie może, to zaczyna się szamotać we własnej niemocy. Zadaje sobie wiele cierpienia i najbliższym. I Bóg, żeby uzdrowić serce takiego człowieka, musi dopuścić na niego naprawdę wiele cierpienia, aby to serce oczyszczać z przywiązania do samego siebie, do swojego zdania, opinii itd. A zadaniem małżonka, który jest obok, jest nie przeszkadzać zbytnio Bogu w tym procesie oczyszczania. Mogą to być różne życiowe problemy, upokorzenia, niepowodzenia itd. Zadanie małżonka jest trwać i nie przeszkadzać, modlić się jak najbardziej. Być może Pan właśnie tak robi, że jest, stoi obok towarzyszy, ale też walczy, ale nie przeszkadza Bogu, to jest ważne. I trzeba uniknąć takiej sytuacji, by stawiać siebie powyżej niejako Pana Boga. Trzeba wciąż prosić o dar pokory, prosić, by poznawać prawdę o sobie, prosić Pana Boga: Boże, ukazuj nam prawdę na samych naszym małżeństwie. Pamiętajmy też, że wiele kryzysów pojawia się nagle w małżeństwie. Jak to też ktoś kiedyś powiedział, Adam i Ewa byli kuszeni w dobrobycie, nie wtedy, kiedy spotykało ich cierpienie. W dobrobycie upadli. Potężne upadki przychodzą nagle, kiedy się nie spodziewamy, kiedy wydaje nam się, że wszystko jest okej, fajnie. Gdzieś tam zabrakło Pana Boga. My postawiliśmy się na Jego miejscu.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Darek, ja jestem kierowcą, właściwie kierowcą ciężarówki, dzwonię, słucham podczas jazdy i tak sobie pozwolę zadzwonić, powiedzieć coś może o sobie. Ja też jakby może później odkryłem jakby wiarę troszkę za późno, może nie za późno, ale późno, a takim przyczynkiem do tego była książka, wspaniała książka pana Jacka Politowskiego, Ostateczna bitwa o rodzinę, którą czytałem, płakałem i żałowałem, że tak późno ją przeczytałem, która potrafiła mi jakby zrozumieć życie na nowo. Niebywała książka i wszystkim polecam, którzy mają jakieś kryzysy małżeńskie, których się spotykają, która po prostu można ją czytać wielokrotnie i no jest dla mnie wspaniała, która przemieniła moje życie mojej rodziny całkowicie w zupełnie, postawiła to w zupełnie innym, jakby odwróciła całkowicie na dobre tory.
Dziękujemy, panie Darku.
No, podpisuję się po tym, co pan powiedział. Myślę, że takich książek wartościowych jest mnóstwo, tak samo konferencje w internecie. I szczególnie polecam te książki, które uczą nas dobrze wypełniać nasze powołanie, stawać się świętymi w naszym powołaniu, świętym mężem, żoną, wsłuchiwać się w to, co mówi do nas Bóg i czego Bóg od nas chce, rozeznawać Bożą wolę. Myślę, że te konferencje i te książki są najważniejsze. One, myślę też, że będą bardzo konkretną pomocą w sytuacji choćby właśnie kryzysu wiary, bo często te kryzysy wiary przychodzą na tych małżonków albo na tego małżonka, który nie wypełnia dobrze swojego małżeńskiego powołania albo w ogóle ich nigdy nie podjął, który nie rozpoznaje woli Bożej. Rzadko spotykam się z przypadkami kryzysów wiary u małżeństw, na przykład, które mają dużo dzieci, ale bardzo często zdarzają się takie kryzysy u tych, którzy dzieci nie mają albo mają ich mniej niż mogliby je mieć. Podobnie też bywa w kapłaństwie. Ofiarny i pracowity kapłan z reguły nie miewa kryzysów wiary, w przeciwieństwie do swojego leniwego współbrata. A więc warto oddawać się w małżeństwie całkowicie do dyspozycji Pana Boga, rozeznawać wolę Bożą, ochoczo ją wypełniać. Już to wejście na grunt Bożej woli bardzo mocno chroni nas przed wszelkiego rodzaju kryzysami.
Drodzy Państwo, mamy jeszcze niecałe 25 minut, także można do nas telefonować 56 655 23 55 i 56 655 23 56. I dalej proszę księdza.
Może jeszcze jeden wątek chciałbym tutaj dodać, który już się zresztą pojawił. Mianowicie, że kryzys wiary współmałżonka często może być konsekwencją rezygnacji lub zaniedbania modlitwy, albo jednego z nich, albo obojga, albo też można zaniedbać całkowicie to życie sakramentalne. Tak, to jest prawda, ale też trzeba wiedzieć, że często jest to bagatelizowanie jakichś grzechów, które pojawiły się w małżeństwie. I tutaj zwróciłbym uwagę przede wszystkim na dwa przykazania, których konsekwencją może być kryzys bądź nawet utrata wiary, i to są grzechy przeciwko pierwszemu przykazaniu albo szóstemu przykazaniu, albo czasami jest jedno i drugie. Pierwsze przykazanie, no to właśnie, jeżeli w pewnym momencie uczynimy coś albo kogoś Bogiem, samego siebie, pracy i tak dalej, ale też chciałbym choćby w jednym zdaniu powiedzieć, uważajmy też na te sprawy związane z magią, z okultyzmem, no, które niestety bardzo mocno wchodzą w małżeństwa i które są później taką przyczyną utraty wiary, bo na przykład pewna kobieta tak się zafascynowała magią, wróżkami, tak mocno w to weszła, numerologię, horoskopy, że to było ważniejsze niż sam Bóg. Więc ten kryzys wiary, no to był naturalną konsekwencją tego, że ktoś w coś takiego wlazł i no niestety później to małżeństwo prawie, że się rozpadło z tego powodu, a więc to są grzechy przeciwko pierwszemu przykazaniu. No, szóste przykazanie, myślę, że nie trzeba tłumaczyć, bo to już wielokrotnie było podejmowane tutaj na antenie, ale też jeżeli są jakiekolwiek wyłomy w tej materii nieszczerości, podwójne życie, ale też właśnie to, co ktoś uważa, że to jest coś normalnego typu samogwałt, pornografia, no to też niestety jest bardzo ciężkim grzechem, który będzie miał konsekwencje w tym, że w pewnym momencie przestajemy widzieć Boga. Tak jak Pan Jezus powiedział, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Jeżeli człowiek nie ma czystego serca, to on tego Boga nie widzi. To tak jakby próbował zobaczyć świat za szybą, ale ta szyba jest brudna. Umyj szybę, zobaczy, że ten świat istnieje. A ludzie z tym brudnym sercem od grzechów nieczystych patrzą w to okno, widzą brud, sadzę i mówią, tam nic nie ma. I tak właśnie wydaje mi się, że Boga nie ma, a sami tkwią po uszy w tych grzechach nieczystych. A więc jeżeli chcemy wyjść z tego rodzaju kryzysów, trzeba zerwać z grzechami, z każdym grzechem, szczególnie z tymi grzechami przeciwko pierwszemu i szóstemu przykazaniu. Na ile to możliwe, tak przeorganizować swoje życie, życie małżeńskie, aby zniknęły okoliczności, które mogą prowadzić do upadku. Czasami w pewnych sytuacjach to jest na przykład rezygnacja z telewizji, z telewizora albo z jakichś dodatkowych kanałów, które wprowadzają jakieś nieczyste treści do małżeństwa. Trzeba też uważać na to, co jest tak zwanym grzechem cudzym. Kiedy milczę na grzech drugiego, żona widzi, że mąż grzeszy, albo mąż widzi, że żona grzeszy, ale nic nie mówi. Ma wtedy niestety jakiś swój udział, współudział w tym grzechu. Nie wolno nawet w taki cichy sposób przyzwalać. Trzeba reagować. Tak samo, jeżeli pojawia się alkohol. No, też nie może być na to zgody, bo w pewnym momencie stanie się to bardzo poważnym problemem, bo ten alkohol nagle jest bożkiem, ważniejszy niż Bóg. I tutaj szczególnie na wczesnych etapach małżeństwa jest wiele do zrobienia, bo owszem, na późniejszych etapach nie jesteśmy bez pomocy, ale im wcześniej udzielimy tej pomocy, tym lepiej. Zawsze można zorganizować jakąś pomoc, terapię i tak dalej, ale jeżeli problem się pogłębi, no to wtedy rozumiemy, jak to jest trudne. Tak więc uzdrowienie duchowe przychodzi jako konsekwencja walki z grzechami, a więc patrzmy uważnie na te grzechy w małżeństwie.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Małgorzata.
Witamy Pani Małgorzato.
Myślałam, że nie będę się wzruszać, bo za chwileczkę mi to minie.
Tak, Pani Małgorzato.
Momencik. Właśnie moje małżeństwo rozpadło się. Właściwie otrzymałam 2 miesiące temu niecałe pozew z sądu o rozwód. Mój mąż złożył taki pozew o rozwód. Nie spodziewałam się tego. W ogóle nie spodziewałam się takiej sytuacji. Wcześniej, około 2 tygodnie przed świętami wielkanocnymi, powiedział mi, że chce się ze mną rozwieść. Ale no, nie spodziewałam się, że zrobi ten krok urzędowy, że moje rozmowy z nim no, że odstąpi od tej decyzji, bo rozmawiałam z nim dużo. On też ze mną chętnie rozmawiał. No ale to były takie rozmowy, w których on mnie oskarżał, że to jest moja wina i wyliczał te moje winy. Właściwie to taka była rozmowa, czy on jakby uzasadniał, dlaczego on się ze mną rozwodzi. Ja byłam właściwie w szoku, bo ja nie rozumiałam tego wszystkiego, dlaczego, co on mówi, bo to takie przedstawiał nasze życie w ten sposób, że wszystko było złe. To, co było do tej pory, było złe. Jesteśmy małżeństwem prawie 35 lat. Ale mój mąż stracił wiarę. Stracił wiarę, przestał chodzić do kościoła kilka lat temu, na pewno przed pandemią, ale jest taką osobą, której nie można powiedzieć, że źle robi, on wie najlepiej. Ja nie mogłam, nie byłam w stanie wpłynąć na tą jego decyzję, że nie chodzi do kościoła, krytykuje księży, kościół. Nie można było z nim na ten temat rozmawiać. No i właśnie stracił wiarę, a potem, tak jak ja słyszę w tej audycji, rozwód. Chociaż nie spodziewałam się tego. Zawsze miałam nadzieję, że jak ja przestanę pracować, będę miała więcej czasu, to się to wszystko naprawi. Dużo pracujemy oboje i właściwie przez ten pośpiech, męczenie wieczorne, takie rozmowy ustały. Właściwie nigdy nie było takich rozmów między nami małżeńskimi. Ja słucham Radia Maryja od bardzo dawna, od 30 lat. Marzyłam o tym, ale no, mój mąż jest takim człowiekiem, że on właściwie tak... Ja też nie jestem dobrym mówcą, ale no, nie rozmawiał i nie można było porozmawiać na takie tematy małżeńskie zbyt długo. Nie lubił takich rozmów. Właściwie nieraz go prosiłam o rozmowę w przyszłości. Ale nigdy nie udawało nam się rozmawiać tak, jak słyszałam, jak małżonkowie rozmawiają w czasie świadectw, w czasie tych audycji w Radio Maryja. No i nie można zmusić nikogo do rozmów.
Pani Małgorzato, współczujemy w pani sytuacji. Może jakiś komentarz, Piotr?
Ja bym tak myślał o takim wróceniu może do takich początków naszego małżeństwa, bo tutaj mamy duży staż małżeński i tu mieliśmy kilka telefonów z takim stażem 30+, można powiedzieć. I myślę, że to jest konsekwencja takich początków naszego też małżeństwa, początkowej drogi. I myślę, że dobrze, żeby to wybrzmiało, że my wchodząc w małżeństwa, myślę, że większość z nas nie jest przygotowana na te małżeństwa, na drogę, która nas czeka, na wyzwanie, które jest przed nami, na to powołanie. Każdy z nas się uczy, przeżywa właśnie na własnych błędach, na własnych doświadczeniach pewne kryzysy, które nas doprowadzają właśnie do takich momentów, do takich trudnych sytuacji, które w konsekwencji prowadzą do rozwodów. Myślę, że warto tutaj odnieść się do młodych małżeństw, do młodych par, które nie mają kryzysu, nie czują może tego kryzysu, które jakby patrzą jeszcze na ten świat w różowych okularach.
Może go nie widzą, bo ja tutaj tylko wtrącę, pani wspominała też o właśnie o pracy, tak? Że praca, wieczorem brak czasu i tak dalej.
Tak, myślę, że ten początek naszego małżeństwa jest tak jak patrzymy na dzisiejszy świat, zabiegany, pełen obowiązków, kariery, wchodzenia w dorabianie się, w budowanie domu, w zdobywanie różnych takich zwanych materialnych rzeczy. To zabieganie powoduje, że wchodzimy w tak zwany pracoholizm. No ja tutaj ze swojego doświadczenia wiem, że to był bardzo poważny problem naszego małżeństwa, gdzie wyniosłem z domu, że trzeba dużo pracować, aby zapewnić rodzinie potrzebne rzeczy. I to doprowadziło do, myślę, też poważnego kryzysu w naszym małżeństwie, a co było zupełnie absurdalne, bo tak naprawdę nasza rodzina potrzebuje nas małżonków wzajemnie dla siebie, potrzebuje nas jako rodziców dla dzieci, a nie te sprawy materialne. Wydaje nam się, że jeżeli zapewnimy rodzinie wyższy poziom bytu, to jest to, co rodzina potrzebuje. Wcale nie. Wcale to jest właśnie zgubne i prowadzi do właśnie takich problemów, które narastają, oddalają nas od siebie, bo nie mamy czasu. Przez pracę nie mamy czasu dla siebie, dla dzieci, dla rodziny. I myślę, że dobrze jest skorzystać z, tak jak tutaj też jeżeli dobrze pamiętam, Darek wspomniał o książce pana Jacka Pulikowskiego, dobrze skorzystać na początku małżeństwa z takich właśnie źródeł, z książek, konferencji, które omawiają problemy, które są zagrożeniem dla naszego małżeństwa, żeby się dobrze do tego przygotować lub jak jesteśmy na początku tej drogi, korzystać z tych materiałów, które nas, mam nadzieję, uchronią przed takimi pewnymi zdarzeniami w naszym życiu, które doprowadzą nas do kryzysu. I tu warto korzystać z takich właśnie źródeł.
I też tutaj wielokrotnie już wybrzmiała sprawa, ja to jeszcze chciałam bardzo podkreślić, też opieka kapłana, tak? My akurat mamy to szczęście, że, znaczy szczęście, łaskę, że mamy wielu przyjaciół kapłanów i właśnie nie iść po radę do jakiejś koleżanki, przyjaciółki, które się niestety potem okazują pseudo i mogą nam bardziej zaszkodzić, źle doradzić i tak dalej. Jeżeli mamy jakiś chwilowy problem w komunikacji ze współmałżonkiem, to iść naprawdę do konkretnego źródła. Tak jak kapłani, ktoś się pyta, co kapłan może wiedzieć o małżeństwie? Oj, proszę Państwa, bardzo wiele, ponieważ oni słuchają naszych spowiedzi. Wielokrotnie mierzą się z naprawdę bardzo trudnymi sytuacjami i pewnie o wiele bardziej jestem tego pewna i też tego doświadczyliśmy. Bardziej są w stanie nam pomóc niż właśnie ktoś świecki, kto może też działać pod wpływem emocji.
Lub ktoś, kto przechodzi podobne kryzysy, może nam źle doradzić. Przechodzi jakiś problem, żona z mężem, idzie do przyjaciółki, ta ma podobny problem i doradza zupełnie nie tak, jak to powinno być, więc wsparcie kapłana, to przewodnictwo duchowe, tutaj też ktoś o tym wspomniał, to też jest właśnie ważne w naszej drodze małżeńskiej, żeby mieć stałego spowiednika, który nas prowadzi, pomaga nam przezwyciężać też nasze słabości, nasze grzechy, to jest właśnie ten kierunek. On nam pomaga, poznaje nas i wie, jaki kierunek dla nas będzie odpowiedni, żeby naprawiać swoje słabości, wspiera nas w tym, nie? Żeby poprawiać, pracować nad sobą.
I ksiądz jeszcze?
To, co mnie bardzo wzruszyło w tym telefonie od pani, to oczywiście ten początek, kiedy trudno było nawet pani rozpocząć ze względu na wzruszenie, ale przede wszystkim to był osobisty dramat osoby, pani, która tydzień temu dowiedziała się, że po 35 latach mąż panią zostawia, że chce rozwody. Jeszcze tłumaczy dlaczego, że przez te 35 lat niby małżeństwo było fikcją i tak dalej. No, trudno wyobrazić sobie, co pani czuje, co się dzieje w pani sercu. No, współczujemy niesamowicie. Jeżeli ktoś uprze się, że chce rozwodu, no to wiadomo, że w tych realiach, jakie są w Polsce, to ten rozwód otrzyma. I widzi pani, i to jest też taka inna droga małżeńska, która już jest tą drogą krzyżową, małżeństwa ukrzyżowanego, nie z pani winy. Bo pani tego nie chciała. Pani nie chciała i nie chce tego rozwodu, ale tak jak powiedziałem, jeżeli mąż się uprze, to doprowadzi do tego. Pani tu winna nie jest. Ale jest pani w tym momencie już na tej drodze krzyżowej. I mając świadomość tego, że przyczyną tego kryzysu u pani męża był kryzys jego wiary, w ogóle kryzys wielopoziomowy, to niech pani cały czas przy nim będzie, choć nie fizycznie, to duchowo. To jest bardzo ważne, być przy małżonku w kryzysie wiary na tej drodze krzyżowej. Pamiętajmy, że Jezus szedł pierwszy tą drogą krzyżową i On nie uciekł z niej, ani tej drogi nie skrócił. Wielu osobom, które są w podobnej sytuacji jak pani, polecam, proszę odmawiać drogę krzyżową jak najczęściej, można nawet codziennie. Jest wiele pięknych rozważań, ale też można swoimi słowami przejść przez te stacje, być przy Panu Jezusie, który niesie swój krzyż. To niesamowicie pomaga. I też, kiedy jesteśmy na tej drodze krzyżowej, uczymy się dostrzegać ludzi, których w tym bardzo trudnym czasie posyła nam Pan Bóg, stawia na naszej drodze. Tu Cecylia przed chwilą powiedziała, kapłan, kierownik duchowy, może ktoś jeszcze inny. Są przy nas tacy ludzie. To są właśnie ci aniołowie posyłani nam od Pana Boga. Tak jak Jezusowi posłał Weronikę czy Szymona Cyrenejczyka. I też, co bardzo ważne, warto w takiej sytuacji często zwracać się w stronę Matki Bożej. Ona też szła ze swoim synem drogą krzyżową. Jezus się z nią spotkał. I niech Pani będzie blisko Maryi, niech się Pani często do niej modli. I w jej sercu szuka też tego wsparcia dla siebie samej. Pamiętajmy, że małżonek żyjący obok małżonka w kryzysie wiary też potrzebuje umocnienia, więc nie uciekajmy przed takimi ludźmi, chociaż często nie rozumiemy ich postępowania, ich problemów, ich cierpienia. Bądźmy przy nich. Szukajmy także sami dla siebie tej pomocy roztropnie i mądrze. To, co ważne, to żeby o słabościach męża czy żony no jednak nie osądzać zbyt pochopnie, nie trąbić na lewo i na prawo. Niestety niektórzy tak robią. Niech to przede wszystkim będzie sprawa między wami, to znaczy między Panią a Panem Bogiem. Niech On będzie pierwszym adresatem tej sprawy powierzania Mu uzdrowienia duchowego męża. No, niektórzy mówią, jak się mam modlić o uzdrowienie męża czy żony w kryzysie. Czy mam za każdym razem Bogu mówić to samo? Nie, oczywiście, że nie. Wystarczy tylko być przy Bogu, przyjść na adorację. Bóg zna twoje problemy, wie, z czym przychodzisz. Można modlić się o uzdrowienie duchowe dla współmałżonka, trzeba. Ale też pamiętajmy, że kiedy modlimy się w takiej intencji, to bardzo poważnie atakujemy, uderzamy w złego ducha i możemy spotkać się z jego kontratakiem. Aby uniknąć skutków jego ataków, jego zemsty, to trzeba też pamiętać o ochronie siebie samego. Trzeba być zawsze pojednanym z Bogiem, pilnować spowiedzi świętej, oczyszczać swoje życie z tego, co prowadzi do grzechu. Warto wzbudzać w sobie pragnienie, by cały czas iść z Panem Jezusem, właśnie tak jak przed chwilą mówiłem, choćby nawet tą drogą krzyżową. Warto wierzyć w Jego moc i ufać Jego miłości, choćby po ludzku wszystko wydawało się przegrane. Jezus zna milion sposobów wyjścia i uzdrowienia tej sytuacji, ale trzeba Jemu ufać. Im większa czystość naszego serca, im większa szczerość naszych intencji, im większa miłość do współmałżonka, tym bardziej skuteczna będzie nasza modlitwa. Może jej owoców nie zobaczymy na ziemi. Może zobaczymy dopiero po drugiej stronie. Może on nie wróci, czy ona nie wróci, ale po drugiej stronie spotkacie się w niebie dzięki temu twojemu cierpieniu, które podejmujesz, wierności, modlitwom. I to powiedziałem na samym początku, to jest ważna uwaga, można o tym teraz powiedzieć, że jeżeli po uzdrowieniu duchowym nagle znowu przychodzi, czy pojawia się kryzys, to być może jest to znak, że zabrakło wdzięczności Bogu za to, że przyszedł z tym darem uzdrowienia, że zabrakło wdzięczności. Na to też warto zwracać uwagę. O czym może jeszcze warto pamiętać? Mamy jeszcze czas, żeby w paru minutkach dosłownie...
3 minutki.
Tak jest. Bo to myślę, że to już właściwie ostatnie słowa są bardzo ważne. To też zresztą dzisiaj zostało powiedziane, ale podkreślmy to, bo to jest ważne. Uważajmy na zaniedbania względem naszego życia duchowego. Tak często mówimy, skarżymy się, a jestem zmęczony, dzisiaj nie pomodlę, miałem wyczerpujący tydzień, odpuśćmy sobie mszę świętą w niedzielę. No, to potem się zemści. Tak samo jak się zemści na przykład rezygnacja ze spowiedzi świętych. Szatan tylko czeka na takie okazje i wtedy bardzo łatwo o te kryzysy wiary. Pamiętajmy też, że szatan atakuje nas przez myśli, przez nieżyczliwe myśli względem Boga, Kościoła, spraw wiary. Trzeba się nauczyć je rozpoznawać i odrzucać, wiedzieć, jakie jest źródło takich myśli. Jeżeli ktoś też notorycznie karmi swój umysł takiego rodzaju treściami, które w złym świetle przedstawiają Boga, wiarę, małżeństwo, Kościół, sakramenty, no to sam też jest sobie winien, że potem pojawia się kryzys. A więc też uważajmy, co oglądamy, co słuchamy, jakiego rodzaju treści przyjmujemy do swojego umysłu. Bardzo łatwo dzisiaj się wykoleić z tego powodu, bo coś tam przeczytaliśmy, obejrzeliśmy jakiś film i nagle twierdzimy, niepotrzebny mi jest Pan Bóg, niepotrzebna mi jest wiara i sakramenty. Uważajmy też na towarzystwo, w jakim się obracamy, na ludzi, z którymi się spotykamy, na znajomości, przyjaźnie. Mądrze dobierajmy sobie znajomych. Unikajmy tych ludzi, którzy ciągną nas w dół, którzy nie są dla nas przykładem, jak trwać w tej wierze, czy jak o nią zabiegać. A co do małżonka trapionego kryzysem, to uczmy się wielkiej cierpliwości. Ja myślę, że dobrze wiecie, o czym tutaj mówię. Nie jest powiedziane, ile taki kryzys może trwać. Czasami trwa kilka tygodni, miesięcy, czasami długie lata. Jeżeli Bóg dopuszcza, by uzdrowienie przyszło po długim czasie oczyszczenia, to znaczy, że ma w tym jakiś cel. Pamiętajmy, że twój mąż czy żona nie są twoją własnością, ale należą do Boga. I jemu najbardziej zależy na tym, żeby uzdrowić jego czy jej duszę. Bardziej mu zależy niż tobie. A więc bądź cierpliwy, módl się, pokutuj i wynagradzaj. Pan Bóg pragnie dla was maksimum dobra, pod warunkiem, że jedna strona przynajmniej będzie o to cierpliwie prosić i będzie też cierpliwa sama dla siebie. I może jeszcze jedna ważna rzecz. Dla małżonka w kryzysie warto być życzliwym, ale nie wolno być głupim. Nie daj się nabrać na tanie wymówki usprawiedliwiające jego lenistwo czy egoizm, bo tak postępują dzieci, a niekiedy niestety tak jest. I tutaj warto modlić się dla siebie o dary Ducha Świętego, aby mądrze postępować wobec współmałżonka w tym czasie próby.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, audycja zbliża się ku końcowi. Chciałem bardzo podziękować Państwu za udział, za współtworzenie tej audycji, za wszystkie telefony i podziękować również właśnie naszym gościom, księdzu Sławomirowi Kostrzewie. Serdecznie Bóg zapłać, księże. Będziemy się jeszcze umawiać na kolejne audycje.
Bóg zapłać, jestem zawsze otwarty. Może nawet podpowiemy, o czym będziemy mówić, tak? Bo już jakiś temat padł. Myślę, taki ważny też.
No, tak już wstępnie mówiliśmy o śmierci współmałżonka. Kiedy jeden z małżonków umiera, to się dzieje na różnym etapie, w początkach, w środku, w końcu małżeństwa, ale zawsze jest to bardzo silne uderzenie.
Będziemy o tym mówić w sumie na kanwie artykułów, które pojawiają się w naszym dzienniku, których jestem autorem, raz na tydzień, w środę. Pojawia się jutro też, będzie, polecamy. No, jest to taki temat, myślę, że ciągle trzeba na nowo przyglądać się temu kresowi, ostatecznemu kresowi małżeństwa tutaj na ziemi. I niewielu z nas wie, jak ten czas mądrze przeżywać, więc na pewno w niedługim czasie spotkamy się, aby przybliżyć ten temat.
Dziękuję również małżonkom, państwu Cecylii, Piotrowi, Ignyś, którzy tutaj dawali świadectwo swojego życia. Serdecznie Bóg zapłać, kochani.
Dziękujemy bardzo za zaproszenie.
Dziękuję pani Joannie za realizację. I jak państwo zauważyli, dzisiaj mi nie towarzyszy ani Jacek, ani Angelika Nasadcy, którzy wdrażają się, by przejąć redakcję audycji dla małżonków i rodziców. Otóż dlaczego? Dlatego, że zmarł tata Jacka, pan Jan Nasadzki. Dlatego chciałbym, żebyśmy w intencji jego w tej chwili krótko się pomodlili o dar życia wiecznego, o szczęście w niebie dla pana Jana Nasadzkiego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wieku i stanie niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen.
I do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.